Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 119 z soboty 14 czerwca 2025 roku. Z tej strony kwadrat, a po drugiej stronie jak zawsze
Squall. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
Dzień dobry Squallu i może przejdźmy od razu do tych, którzy sponsorują podcast nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich słuchaczy, czyli naszych patronów z Hall of Fame, i są to jak zawsze...
Jak zawsze są to Animowicz, Bysiek, Poniszerenka, Little Ghost, Cencior, Damian D, Jacek S oraz Maju. Dziękujemy serdecznie, gdyby nie wy, to my byśmy nie nagrywali.
Tak, i nie słuchaliby nas w rzeczywistości też inni słuchacze, którzy tutaj jakby nie dokładają się, ale jeżeli chcecie nam pomóc, nie tylko nam, ale też właśnie innym słuchającym, to proszę bardzo, jest możliwość wspierania nas na Patronite. No i przejdźmy dalej, gdzie... W bibliotece mamy kolejną rzecz, jakby taką standardową dla Marvela, czyli kolejną jedynkę. Jest to The New Avengers Number One, który wiąże się tytułem z nowym filmem, z ostatnim filmem Marvela, ale niekoniecznie tutaj zespołem, który mieści się w zeszycie tym.
Tak jest, ja już tłumaczę, no bo od jakiegoś czasu wiemy, że Thunderbolts jako film zostaje przemianowany na The New Avengers i mają gdzieś tam wrócić w przyszłości jako ten nowy skład Avengers. A że jeden biznes napędza drugi biznes, no to tutaj dostaliśmy też całkiem nową serię komiksową, która się też zwie The New Avengers. Tylko tym razem twórcy w postaci Sama Humphries, który jest tutaj scenarzystą, i Stevenem Segovia, który robi okładkę, oraz Tonem Limą, który też tutaj przyczynił się do szkiców. Mhm. To postawiono na bardzo taki nieregularny i bardzo OP skład, bo tym razem mamy dwójkę liderów w postaci Winter Soldiera i Black Widow. Rzadko się zdarza, żeby było dwoje dowodzących. To tutaj to mamy, a oprócz niego mamy Wolverina w postaci X-23, Hulka, tyle że ma długie włosy, Namora, czyli ultra overpowered postać, której tak jakby w dalszym ciągu nie można zdefiniować konkretnie, Carnage'a i Claire Strange, czyli żonę doktora Strange'a. I ktoś by powiedział, no ale jak to, Carnage, Avengers? No przecież to jest absolutny masakrator, tak, no okay. I villain, nie? No jest, ale no trzeba pamiętać w dalszym ciągu, że koleś jest absolutnie potężny.
Czekaj, ale to jest dalej Cassidy, bo ty mówisz, że to jest dalej Cassidy, czy tam zmienili kogoś pod tym Carnage'em, bo tam była zmiana?
O, oni w trakcie zmienili go na kogoś innego. Szczerze nie pamiętam, kim jest teraz ten Carnage, ale no, nieważne, bo sam symbiont jest bez zmian, bo zostaje, jest ten sam co zawsze.
Tak, bo ja pamiętam, że nawet o tym mówiliśmy, że jest nowy Carnage w postaci i kogoś innego pod symbiontem, więc tam pewne zmiany były. No, ale jakby wiadomo, nawet Carnage jako symbiont jest bardzo brutalny.
No tak.
No dobrze, przejdźmy w takim wypadku do kolejnego newsa, bo nie wiem, czy ty chcesz jeszcze coś pogadać na ten temat, czy po prostu...
To znaczy, to mogę tylko powiedzieć, że tak, nie jest to zły komiks, z drugiej strony, no nie jest to jakieś dzieło sztuki, to chyba można się domyślić. Tak. To jest po prostu akcyjniak, to bardzo szybko leci, ma bardzo ładne okładki, ładną szatę graficzną, a tak naprawdę oprócz tego to niczym specjalnym się nie wyróżnia, ani nie wybija, jak ktoś po prostu lubi sobie czytać historię...
Opraniu się po mordach.
Typowo sensacyjne, opraniu się po ryjach, dokładnie. No to jest dla nich, ale chyba nic poza tym. A i tak wybrałem, myślę, że największe zło z wszystkich możliwych z tego tygodnia. Znaczy najmniejsze w sensie, najmniejsze.
Okej. Okay.
No.
Najmniejsze. Okej, to musi być naprawdę nieciekawie pod względem jakby tytułów z tego tygodnia. Kolejny news w tym tygodniu to taki, że były tam różne konferencje też związane z Jumpem. I były wywiady choćby z Toyotaro i z byłym jakby tym edytorem Toriyamy też, i który jakby teraz z nim współpracuje po śmierci, wiadomo, leciwego autora, który dał nam Dragon Balla. I Toyotaro, wiesz, rysował tego Dragon Balla super od jakiegoś czasu, ale to ten komiks jest w tej chwili w jakimś takim limbo zawieszeniu. Z tym, że dowiadujemy się, że właśnie autor teraz będzie robił coś swojego, co nie będzie związanego z Dragon Ballem.
Tak, i okazuje się w ogóle, że ten Dragon Ball Super to jeszcze trochę ją dobije do poziomu Hunter x Hunter, bo on ma te postoje.
Tak, ale wiesz...
Że jest tam pół roku wydawany, rok stopu.
No wiem,
tak. Pół roku wydawany, rok stopu.
Jeżeli chodzi o Hunter x Hunter, to faktycznie jakby tam te postoje są gigantyczne. Ale wydaje mi się też, że dobrze, że ten Toyotaro od tego Dragon Balla odejdzie. Nawet jeżeli to miałoby się skończyć tak, jak się skończyło, gdzie oni po prostu gdzieś sobie tam odlatują do domu, co nie, nie ma jakiegoś takiego definitywnego zakończenia, tylko jest takie okej, koniec arku i na razie koniec.
Pamiętajmy, że Dragon Ball się nigdy nie kończy definitywnie, bo oni sobie za parę lat znowu o nim przypomną i znowu będzie jakiś tam, będzie kontynuacja tej serii, tylko tym razem już bohaterowie autentycznie zmienią się w małpy. Jakieś kolorowe.
Tak, i jeżeli chodzi ogólnie, to mam wrażenie, że dobrze jest dla autora, że uwalnia się tutaj spod, jakby z tych kopalni Dragon Ballowych i zrobi coś swojego, bo to będzie chyba zdrowsze dla wszystkich. Nawet jak to nie będzie wybitne, no tak. To też wolałbym już po prostu wyjść z tego cienia i zrobić coś swojego.
No tak, ale no musimy pamiętać, że wiesz, to się nie skończy tak, że Dragon Ball będzie nieruszaną mangą czy tam serią do końca. Bo nie wiem, no to będzie dalej gdzieś tam pewnie
za duża marka,
wydawane.
Tak.
No właśnie.
To wszystko będzie zależało od tam rodziny Toriyamy i tego, czy oni będą chcieli to kontynuować, bo na pewno chętnych rysowników trochę się znajdzie do kontynuacji. No dobrze, wiesz co? Przejdźmy do sali kinowej, gdzie no ja w tym tygodniu dwie rzeczy obejrzałem, a raczej w trzy w rzeczywistości, bo na Disneyu...
No ja na przyszły tydzień będę miał dwie, także no. Tutaj się za mocno nie wychylam. Tak. Na razie ja po prostu kontynuuję to, co oglądam.
Tak, no w tej chwili to ja na Disneyu zobaczyłem, że o, jest ta Królewna Ścieżka, no dobrze, pociągnę za spust.
Naprawdę cię podziwiam, bo mało kto to zrobił.
Nie dziwię się, bo to jest bardzo słaby film. Wiesz, przy okazji jak obejrzałem tą Królewną Ścieżkę, to byłem taki zasadzie, no dobra, wiesz co, to ja mam ochotę obejrzeć animację oryginalną, więc najpierw obejrzałem tą wersję aktorską, a później stwierdziłem, że obejrzę animację i zaczynając od wersji aktorskiej, to jest ogólnie bardzo dziwny film, który jest taką... okropnie, to jest bardzo okropnie współczesny, a jednocześnie jest bardzo anarchiczny, archaiczny
czatach,
tak. Jeżeli chodzi o wygląd, o sposób jakby prezentacji. I jednocześnie jest podszyty bardzo jakby taką dziwną politycznością. Jest bardzo polityczny, bardzo dziwny, niespecjalnie dobry, bo w rzeczywistości próbuje z bardzo krótkiej historyjki zrobić jakiś taki, taką gigantyczną opowieść o władaniu królestwem, co nie? Gdzie ta ścieżka się bardzo poczuwa do odpowiedzialności w byciu jakimś królem, co nie, którego nie ma, bo ojca
nie
zabili.
Nie wiem czemu, kiedy on, tak jakby nigdy o to nie chodziło.
Tak, nie chodziło o to, wiesz, oryginalny film, ta animacja to jest bardzo prosty film o miłości i o zazdrosnej królowej, który w rzeczywistości jest, ma bardzo prostą fabułę, która się nie nadaje w rzeczywistości na film, który jest bardziej takim, wiesz, fleksowaniem się, pokazywaniem, jakie to my animacje nie potrafimy zrobić i pod tym względem ten film wciąż się świetnie trzyma, bo jeżeli obejrzysz dzisiaj Królewną Ścieżkę, tą oryginalną animowaną z lat 30.
Z 37, tak.
To ona jest wciąż pięknym filmem. Ty oglądasz to i kurde, to jest ładnie narysowane, to ma piękne animacje, tam animatorzy...
No ona miała remaster czas temu chyba, jak to wleciało na Disneya.
Wiesz co, jest Disney ma wszystko u siebie, swoje wszystkie filmy animowane normalnie. To jest wartość tej platformy dla mnie, bo oni mają naprawdę dużo rzeczy, które są starsze i które można łatwo znaleźć.
Natomiast archiwizacja staroci po prostu.
I wiesz, jeżeli chcesz na przykład też kogoś zaznajomić z tymi, jeżeli masz dzieci, co nie chcesz zaznajomić się z tymi filmami, no to jest moim zdaniem dobra inwestycja, bo masz na pół roku tak spokój, że masz co wiesz, co raz w tygodniu jakiś tam film puścić i one sobie pooglądają fajną animację.
No to prawda.
Jeżeli chodzi o Królewną Ścieżkę, to jest autentycznie odrobinka fabuły i przez dobrą godzinę to jest po prostu prężenie animacyjnych muskułów na różne sposoby, zaczynając od efektów różnego rodzaju światła, wiesz, światłocienia, gdzie dosłownie, wiesz, tam są świeczki i różnego rodzaju światła, które cienie rzucają autentycznie takie dość wiarygodnie wyglądające i powiedziałbym szczerze imponujące pod względem animacyjnym. W dodatku, wiesz, same ruchy postaci, projekty postaci, nawet do dzisiaj one się dobrze trzymają pod względem animacyjnym.
Owszem.
Powiedziałbym nawet, że ten pierwszy film pełnometrażowy Disneya pod wieloma względami jest lepiej zanimowany niż na przykład niektóre filmy w latach 90. Jak się przyjrzysz po prostu jakości animacji. To jest niesamowity...
Znaczy, zgadzam się
z tym. To jest taki niesamowity pokaz umiejętności animatorów ze studia Disneya w owym czasie. I pod tym względem to się trzyma świetnie. I wiesz, i dlatego też ten film aktorski wypada niesamowicie blado. Bo ten aktorski film nie ma specjalnie na czym, z czego czerpać. Kiedy ostatni raz widziałeś taki film, który cię jakby spowodował, że ty byłeś oczarowany po prostu techniczną stroną jego, co nie?
Ale tak, takie w full,
tak,
wow,
full wow,
że wow, że mnie z fotela wykopało ostatni raz. Chyba Endgame w 2019, tak szczerze mówiąc.
Ale to wiesz, to też nie jest jakby, to nie jest tak jak Jurassic Park na przykład, kiedy wykopywał z fotela, co nie? Czy ostatni raz takie, wiesz, faktycznie takie powszechny zachwyt nad czymś kompletnie nowym, no to powiedzmy Toy Story też, czy animacja 3D, co nie? Jakby...
Znaczy, ja mówię tu o filmach aktorskich, a jak mówimy o animacjach, to ja uważam, że w historii animacji było tylko kilka takich przełomowych rzeczy i to była właśnie Królewna Śnieżka, potem Król Lew, ewentualnie Mulan.
Tak, Król Lew był pięknie zanimowany, to się zgodzę, no.
Tak, Mulan. Shrek, Planeta mimo tego, Skarbów, że go nie lubię, bo on w Planeta Skarbów też, tylko to jest nielubiane dziecko przez Disneya, że tak powiem.
Ale to jest świetny film.
Ja w dalszym ciągu uznaję, że to jest bardzo, bardzo dobry film, bardzo bym chciał, żeby to dostało jakiś tam live action, tylko dobrze zrobione, a nie na odwal. Tak jak mówiłem, Mulan, Shrek, mimo tego, że nie jestem jakimś specjalnym fanem Shreka, to no, mimo wszystko był przełomowy. I Toy Story, które wprowadziło to jakby do animacji 3D.
Tak, wiesz, pierwszy pełnometrażowy film 3D. I wiesz, to jakby ja, wiesz, patrząc na ten film nawet z dzisiejszej perspektywy, patrzę to, że w latach 30. to musiał być ten efekt wow niesamowity po prostu. To ja się nie dziwię, że ludzie mogli to chodzić prawda. Na to parę razy do kina, bo to jest piękny film do dzisiaj, on ma niesamowitą animację, pięknie jakby też, wiesz, czasami jest tak, że patrzysz na postacie i patrzysz na tła i to są dwa różne światy, to tutaj jakby te tła i animacje się łączą niesamowicie.
Może jedyny zgrzyt, jaki ja mam z tą starą Śnieżką, to jest to, że jak to działa w 60 FPS-ach, to się dziwnie na to patrzy ogólnie. Znaczy nie w każdej sytuacji, ale w niektórych.
Nie,
tak.
że ta płynność animacji jest taka niesamowita.
Tak, tak.
Wiesz, to jest przede wszystkim też płynność animacji z takich filmów krótkometrażowych. Oni naprawdę tutaj dużo wzięli z tych swoich kreskówek, wiesz, które tam, wiesz, z myszką Miki i tak dalej, rzeczy, które robili przed pełnometrażówką.
No tam trzeba to pamiętać, że oni wtedy kiedyś, no to rysowano storyboardy i animowano klatka po klatce,
tak.
Nie?
I wiesz, i ten pierwszy film jest właśnie takim, wiesz, on nie ma dużo fabuły, tam ta czarownica w ogóle też ginie tak na zasadzie, że spada w przepaść po prostu.
Pamiętam.
Przez krasnoludy. Przez nas krasnoludki.
Krasnoludki, no właśnie, krasnoludki.
Tak. W sumie zabija piorun, uderzając w skałę i ona tam spada. I wiesz, jakby fabuła tam jest krótka i niespecjalnie jest tej, co robić takiego aktorskiego. I wiesz, ta wersja aktorska jest po prostu tak wypchana, ona trwa ponad 2 godziny, tam oczywiście w rzeczywistości nie ma połowy interesujących rzeczy, które były w... Bo zrobienie po prostu tego w 3D do dzisiaj nie jest jakieś wyjątkowo interesujące, co nie?
To znaczy, głównym problemem tego filmu, i teraz żeby nie było, absolutnie nie ma zamiaru go bronić, ale głównym problemem tego filmu jest to, że on był montowany 2 razy.
A i to widać, to czuć, bo masz dosłownie 2 różne lasy, 2 różne, 2 różne fabuły, które się tam jakoś łączą bezsensownie. I to widać, że on był robiony 2-krotnie, co nie? Autentycznie.
Tak, bo początkowo oni mieli tych aktorskich krasnoludków, znaczy i tam każdy był innego koloru tęczy i różnego rozmiaru, a potem przyszedł Peter Dinklage, który grał Tyriona Lannistera w serialowej Grze o Tron i powiedział, że to się nie godzi, żeby krasnoludki były grane przez ludzi niskorosłych, chociaż potem były inne okrzyki, zakrzyki ludzi innych niskorosłych, którzy stwierdzali, że to są role dla nich i z jakich paczek mają dostać tak, ludzie, którzy są normalnego wzrostu.
Peter Dinklage trochę na własny talerz nasrał.
Trochę tak w sumie, tak mi się wydaje. Mimo wszystko Disney się zesrał bardzo mocno z tego powodu i powycinano wszystkie sceny z nimi i postawiono na CGI kompletnie.
Nie, tam wiesz co było inaczej. Tam są cały czas te kolorowe ludziki ogólnie i zrobiono i te sceny z nimi są, bo zrobiono z nich bandytów po prostu, którzy żyją w lesie.
A, rozumiem.
Czyli masz oprócz krasnoludków, masz jeszcze drugą część z bandytami, co nie? Którzy później spotykają zresztą tych krasnoludków, bo dokręcili odpowiednie sceny, żeby te dwie jakby różne części się ze sobą trzymały. W dodatku to jest, wiesz, no, tak jak oryginał jest to też musical, tylko że tu muzyka jest dużo gorzej wpleciona w fabułę filmu. I są te piosenki o wiele gorsze, moim zdaniem, niż w oryginale. Kolejna sprawa to same krasnoludki faktycznie mogły być grane przez ludzi niskorosłych i by to wyszło dużo lepiej,
tak uważam,
bo one są okropnie realistyczno brzydkie. Znaczy jednocześnie są realistyczne i kreskówkowe w tym samym czasie, no.
Ja absolutnie uważam, że nie byłoby w tym żadnej hańby, czy jakiegoś nietaktu, czy niesmaku, no bo no rany, no jak ktoś ma, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chcę go nazwać jakoś wrażliwie, no nie wiem, przypadłość, albo nie wiem, ktoś się po prostu urodził taki, jaki jest, no to nie jest jego wina. Uważam, że po prostu jak ma, no nie wiem, no pasuje tej roli, też ma jej nie wziąć.
Że w przemyśle rozrywkowym te role są bardzo często jednym z niewielu rzeczy, które oni mogą robić, albo jak ktoś się, ciebie zakłuć w jakiś malutki kostium misia, co nie, tak jak Iwoki w Gwiezdnych Wojnach, to jest zawsze opcja. I wiesz, tutaj moim zdaniem faktycznie wyszło to beznadziejnie, jeżeli chodzi o te sceny z tymi krasoludkami. One są, z jednej strony są one, wyglądają, wiesz, no, robią trochę wrażenie, wiesz, jakby, że to jest fajny, wiesz, efekt 3D, ale z drugiej strony one wyglądają jak ten realistyczny Mario taki, wiesz, w tych wszystkich renderach w internecie, z którego ludzie się śmieją.
Ja wiem o tym.
I wiesz, i one, to nie prezentuje się jako całość dobrze. Uważam, że był duży błąd, że oni w ten sposób zrobili. Z drugiej strony to był film po prostu, który był nie do odratowania, moim zdaniem.
No, to znaczy on miał gówniany marketing przede wszystkim ze strony aktorki Rachel Ziegler, która grała tutaj główną rolę, która...
I ona też nie gra jakoś niesamowicie dobrze w tym filmie.
Ja wiem o tym, ja wiem. Ja nie widziałem tego filmu oczywiście, ale no, widziałem sporo recenzji i wypowiedzi ludzi, którzy ten film widzieli. Poza tym ona sama w sieci zrobiła taką gówno burzę, że ja nie wiem, czy przypadkiem ona nie dostała cancela na jakiś czas z Hollywoodu.
Wiesz, tam jest problem nie tylko Rachel Ziegler, ale też no, Gal Gadot też się to jakby nie popisuje się.
Gal Gadot też nie umie grać. To tak jakby nie odkrywamy tak jakby Ameryki żadnej, to ona nigdy nie umiała grać, do tej pory nie umie. I jeszcze wrócimy do tego tematu dzisiaj, bo okazuje się, że chyba straciła pracę w kolejnym studiu zresztą.
Ale to wiemy, ale to było wiadomo. Jeżeli chodzi o sam ten film, to problem z nim jest taki, że on tam nie ma w ogóle specjalnie aktorstwa dobrego, że to jest płasko wyreżyserowane, płasko zagrane, to jest taki komercyjny totalnie produkt, który miał sprzedać coś, co powstało 100 lat temu praktycznie.
No w zasadzie tak, jeszcze 10 lat i będzie stupa.
I trzeba powiedzieć, że ten produkt sprzed 100 lat się lepiej, jakby prawie przed 100 lat, sprzed 90, to broni się lepiej, jest bardziej przyjemny i ma więcej serca niż to, co nam zaprezentował Disney współcześnie, więc jeżeli macie już na to, na coś tracić czas, to faktycznie lepiej się cofnąć po prostu do klasyka i obejrzeć klasyk, który też jest na tej platformie streamingowej Disneya i moim zdaniem będziecie się dużo lepiej bawić i widać, że ci ludzie, którzy to robili, to się dużo lepiej bawili niż ta banda, która musiała wypluć ten w sumie propagandystyczny bardzo twór, który Disney wsadził do kin niedawno. Więc
zatem to trzeba jeszcze tutaj powiedzieć, że ja nie wiem, jak tego Disney dokonał, ale Disney dokonał czegoś takiego jak zaoranie najbardziej wpływowej marki, jaką posiadali, tak szczerze mówiąc.
Wiesz, to jest w ogóle śmieszne, bo tutaj podejrzewam, że Walt Disney by się przewracał, robił fikołki.
Oj, zdecydowanie.
Fikołki w grobie, jakby to zobaczył, bo wymowa tego filmu jest taka bardzo lewicowa i
śmierdzi
komunizmem w pewnych miejscach. I powiedziałbym szczerze, że ta nowa Królewna Śnieżka to jest antyteza tego, co by chciał Disney.
Ja wiem, tego tak. Czy był ten... Wiem, zdaję sobie sprawę
Wiesz, jeżeli chodzi o Disneya, to ten stary film mnie też jakby uśmiech na mojej twarzy wzbudził, bo na początku Disney... Bo to wiadomo, był ciężki też podczas kręcenia tego pierwszego filmu. Podczas rysowania to był ciężki okres dla studia, bo tam było stawiane wszystko na jedną kartę, żeby udowodnić, że to się da zrobić, co nie? Na takiej zasadzie.
No i zrobili.
I wiesz, jedna z pierwszych tam rzeczy, która się pojawia, kiedy ten film się zaczyna, to jest karta z napisem dziękujemy wszystkim ciężko pracującym w naszym studiu, co nie? Pracownikom. No. Więc to jest taki uśmiech trochę na mojej twarzy wywołało, bo niby ten nowy film ma taki wydźwig, a to jest po prostu facet, który zrobił coś, co je sfinansował, coś miał wizję. Dziękuję swoim pracownikom, jakby w większości już nie żyjącym dzisiaj, ale jakby było to takim, jakby trochę takim miód na serce, patrząc na to.
No ale wiesz, przynajmniej podziękował, to zawsze jest co innego, nie?
Tak, podziękował. Wiesz, jakby to nie jest, jakby to nie, wiesz, jakby pamiętajmy też, że kredytowanie ludzi, co nie pokazywanie.
No bo właśnie
nie jest nawet dzisiaj 100% jakby wiesz. Pewne.
To, że są kredyty w filmie, to nie dlatego, że ktoś jest miły, tylko to jest jego zasrany obowiązek, żeby dać czyjeś nazwisko po prostu tam,
więc
tak?
Ogólnie to mówię, nie polecam tego nowego, obejrzałem, żebyście, tak, na takiej zasadzie, obejrzałem, żebyście wy nie musieli, polecam zdecydowanie starą animację, która jest po prostu...
To jest po prostu taki nowy propagandowy potworek, gdzie Śnieżka wcale nie jest śnieżno-biała i można się teraz śmiać, ale jej wygląd faktycznie był istotny dla fabuły tego filmu. Bo to było wytłumaczone mimo wszystko.
Wiesz, jakby, wiesz, jest po prostu stary i ma pewne poglądy takie, które są... Może nie wszystkim dzisiaj się spodobają, ale to jest po prostu film, który ma serce, jeżeli chodzi o jakość animacji, o postaci, o po prostu to, jak jest zrobiony, więc skipnąć nowe... Tak powiem takie, tak jak to było zawsze. Odrzuć modernizm, ten, pochwal tradycję, co nie?
Ja to nazywam inaczej. Jeśli coś działa i jest dobre, tak? To nie widzę powodu, żeby to naprawiać.
No dobrze. Kolejna rzecz, bo tyle mam do powiedzenia, nie będziemy przedłużać. Kolejna rzecz, którą obejrzałem, która jest też trochę starsza, bo to jest anime z 2007 roku. Zaczynam, przynajmniej jestem tam na którymś odcinku już z kolei, wiesz, jakby trochę już przejrzałem, obejrzałem. I jest to Kaiji Ultimate Survivor. Jest to anime na podstawie takiej dość znanej mangi, która wygląda brzydko jak jasna noc. I samo anime też ma taką kreskę charakterystyczną. Jak poszukasz sobie screenów z tego, to te wszystkie postaci wyglądają jak jakby je, jakby twój ojciec rysował kulfony, co nie? Na takiej zasadzie.
Okay.
Więc wszystkie postaci tam mają gigantyczne nosy, kanciaste twarze, wielkie usta i ogólnie ten wyglądają jak z jakiejś taniej karykatury z Dobrego Humoru.
O panie, dawno nie czytałem już Dobrego Humoru.
Tak, do lata 90. się kłaniają, ale jeżeli chodzi o samo anime, to jakby nie jest ono piękne, co ciekawe nie jest piękne, ale jest animowane dobrze przez studio, które wszyscy znają, czyli Madhouse, bo Madhouse oczywiście to premium animation. Tu nie wymagało to w sumie, żeby ta animacja była premium, ale no animuje kto animuje. Samo anime jest o gościu, który zostaje wplątany w... Raz sam ma masę długów i zostaje wplątany dodatkowo w inne jeszcze długi i musi to odrobić na specjalnym statku, przynajmniej taki jest tej pierwszy ten ark fabularny, na którym się dzieją różne rzeczy typu Yakuza wzięła ludzi, żeby ich z nimi się pobawić, co nie?
Aha.
I pierwszy ten jakby story arc jest o grze ten papier, kamień, nożyczce opartej na kartach z ograniczoną ilością zasobów. Czyli restricted, tak zwane restricted Junkenpon, co nie? I ogólnie to jest gra, to jest anime o hazardzie i o i taki Squid Game przed Squid Game, powiedziałbym.
Ja bym powiedział, że Kakegurui przed Kakegurui.
Tak, bo to jest dość stare, co nie tak jakby, wiesz, i to jest dość znane anime i wiesz, ja miałem to na liście od dłuższego czasu. I tak wiesz, obejrzę coś innego. Zacząłem oglądać tego Fire Force'a jakby tak, jakby coś mi nie podchodzi.
Znaczy Fire Force jest nie dla wszystkich. On jest bardzo ładny tak. Animacyjnie, ale już to mówiłem wielokrotnie na łamach tego podcastu. Anime o tych, o egzorcystach jest na pętli. Po prostu wybierasz sobie dany rok i szukasz ile było wydanych anime na temat egzorcystów w danym roku.
Tak, i Fire Force jest taki, fabularnie jest po prostu miałki, niesamowicie, ma naprawdę ładną animację, ale ja ledwo co przez parę pierwszych odcinków przebrnąłem, myślę, spróbuję to. Jak to się wciągnąłem, to ja prawie wczoraj chyba z 11 czy 12 odcinków naraz obejrzałem.
Nie, ja to rozumiem.
Bo to jest naprawdę dobre.
Ja już się teraz za nic nowego nie biorę, bo w lipcu będzie cała kawalkada rzeczy nowych i rzeczy powracających
tak,
ogólnie.
Ale jeżeli lubicie takie rzeczy hazardowe, gdzie jest dużo minienia, główkowania, to Kaiji jest bardzo dobre. Jakby...
Tak, to ja jeszcze się podpinam pod to i w sensie pod hazard i Polacy Kakegurui, gdzie macie to średnio, gdzie nie trzeba się uczyć, jak akantować w grach hazardowych, żeby dostawać
no
się
tutaj
wyżej.
Jest tak, że cię po prostu Yakuza rozbierze do naga i do robót ciężkich zaciągnie, albo do testowania leków, albo do jakichś innych, więc też masz takie po prostu...
I właśnie z tego powodu w Japonii nie lubi się tatuaży.
Tak, ale ogólnie jest to, wiesz, bardzo takie intensywne, wiesz, że on zwycięży, ale... Siedzisz co nie i patrzysz, jak on główkuje i jak jest na krawędzi cały czas i bardzo to wciąga. Jeżeli chodzi o umiejscowienie cliffhangerów w każdym odcinku, to jest po prostu mistrzostwo. Polecam jakby zdecydowanie, tylko że no, jest to 1080p, czy nawet 720p i to widać, że to jest trochę w niższej rozdzielczości.
To znaczy, no to da się, to 720 to jeszcze da się przeżyć, ewentualnie można sobie na jakiejś kiszonsolce oglądać. I wtedy nie będzie widać tego specjalnie.
Tak, wtedy nie będzie widać. Ale jeżeli chodzi o oglądanie to na dużym, to trochę widać, że jest takie miękkie, co nie? Ale i tak jakby, jeżeli chodzi o samą jakość najzwyczajniej w świecie fabuły, to się ogląda bardzo fajnie. Mówię, mogą przeszkadzać wam projekty postaci, bo jak mówię, jak zobaczysz te projekty postaci, to powiesz, o cholera jasna. O co, dlaczego to jest takie brzydkie?
Bo jest.
No ale z drugiej strony moim zdaniem to pasuje do tych takich właśnie trochę klimatów jakuzowo.
Nie wiem, stary, powiem ci tak, myślę, że ciężko jest zejść niżej niż sam początek One Piece'a z lat 90.
Nie, panie. Jakby One Piece to przynajmniej miał taki, wyglądał trochę jak taki, wiesz, taka akwarelka, coś w tym rodzaju. Zresztą wyślę ci screena.
No, miejscami.
Tak, miejscami, tak, bo on ma nierówną. Wiesz, ja się cieszę, że oni robią jednak remake, ale popatrz na to, to wygląda mniej więcej tak. Wysłałem ci na tego.
No, te nosy, to koleś wygląda jak Arlong z One Piece'a normalnie.
Tak, to wszyscy mają nosy Arlonga z One Piece'a, plus wszyscy, jak jest z boku, to...
Ale masakratornie.
Więc to jakby to nie jest anime, które się ogląda dla kreski.
Nie, stary, to wygląda jak jakaś animacja robiona dla Adult Swim, albo gdzieś tam, nie wiem, dla Cartoon Network.
Tak. Jeżeli chodzi o... Ale wiesz, to jest animacyjnie jest dobre, bo to robi Madhouse. To ma kreskę po prostu... Jak mówię, jakby twój ojciec rysował kulfony na takiej zasadzie.
Serio, to wygląda, bo to jest tak kanciasty i tak ostry, jakby to Tartakowski rysował zaraz po Samuraju Jacku.
Dokładnie, nawet bardziej, co nie? Więc pod tym względem może komuś przeszkadzać, ale jeżeli chodzi o fabularny element, to na razie jestem bardzo zadowolony i mogę to polecić. No dobrze, jak już jesteśmy...
Ale krawędziowo.
Jak już wszystko w sumie, bo tutaj nie widzę, widzę więcej na liście.
Nie, w przyszłym tygodniu będę miał więcej, bo... I intend to obejrzeć Ballerina i intend to obejrzeć to nowe How to Train Your Dragon.
Więc
tak.
Dwie rzeczy. Ja wiesz, przynajmniej na Ballerinę się wybiorę. Nie wiem, czy pójdę na Smoki.
Na razie widziałem same pozytywne opinie, że ponoć bardzo dotrzymuje kroku Johnowi Wickowi.
Jeżeli ja widzę, że że w sumie na stronie Heliosa nie ukrywają wyniku z IMDb, to chyba jest dobrze.
Znaczy, że jest dobrze, no bez kitu.
Tak, bo jak film, który ma słaby wynik na IMDb, to tak, o, dlaczego ten film nie... Aha, okej. Okay. Dobrze, już wiem, dlaczego nie ma. Bo nie wyświetlają, jeżeli film nie ma powyżej siódemki, co nie? Jeżeli ma powyżej siódemki, to okej, jest siedem, to już możemy pokazać.
No to jest zawsze, to co zawsze mówię, no dobre filmy zaczynają się tak. Od siedem w górę.
No dobrze, więc to w przyszłym tygodniu, a w tym tygodniu jeszcze mieliśmy tak, z newsów, finalny zwiastun Supermana i moim zdaniem bardzo fajną akcję promocyjną, którą tam z Fantastyczną Czwórką pokazują. To wszyscy fani robią.
Supertastic albo Super tak. Fantastic, jak była ta akcja z Barbie i z Oppenheimerem, tak. Żeby był ten Barbenheimer.
Więc
tak.
Tutaj taka, wiesz, takie połączenie, które mi się bardzo podoba pod tym względem, że się dużo, jakby, że to fani w sobie robią. To nie jest rzecz, która między studiami się tam jakoś urodziła.
Nie, to fani robią, ale to w ogóle trzeba zauważyć, że w tym roku ten okres wiosenno-letni to jest zasrany filmami,
jest,
naprawdę,
jest.
I to takimi potężnymi blockbusterami.
Jest, i mieliśmy ten finalny zwiastun Supermana. Trochę nie jestem przekonany do tych efektów specjalnych w tym zwiastunie. Wciąż jestem tak...
Ja dalej mam problem z tym, że jak mogę gdzieś tam przymknąć oko na efekty specjalne, to dalej nie robi mnie jakby cała plejada postaci, które tam się przewalają przez te powiedzmy dwie i pół godziny filmu. I trochę mną trzącha na myśl, że pójdę i dostanę całą galerię różnego rodzaju postaci, dobrych czy złych, zamiast po prostu skupić się na Supermanie i teraz, żeby nie było, że ja się uprzedzam przed. Ja po prostu się boję, że tego będzie za dużo i że z tego wyjdzie moda na sukces.
Wiesz, to jest właśnie takie, ja kibicuję, ale też mam jakby pewne zastrzeżenia. Nie mamy w rzeczywistości nic tutaj sprawdzonego, jakiejś formuły, którą by wytworzyło DC na te swoje filmy i oni mają jednak tą tendencję do wrzucania zbyt wielu rzeczy do czegoś, co potrzebuje być w miarę proste. I wiesz, z drugiej strony te elementy...
No wiesz, dalej gonimy tak, Marvela.
Z drugiej strony
powiem.
To, co mi się podoba, to, że w tym w tych tym nawet w tym trailerze jest sporo ratowania ludzi, że jednak to nie jest tylko pranie...
To jest widać. Tak,
że nie jest tylko i wyłącznie pranie, wiesz, to co w sumie moim zdaniem jest ważniejsze w superbohaterce, czyli nie tylko pranie po mordach, ale właśnie pokazać, że ten bohater faktycznie pomaga. Szczególnie w przypadku Supermana to jest super ważne. To jest...
No akurat na tych zwiastunach widać, że on ma jakąś tam relację z tymi postaciami i te emocje, to widać, to tak, nie mogę się doczepić, bo to jest widoczne.
Ten poprzedni na mnie zrobił naprawdę dobre wrażenie, bo tam był ta rozmowa z Lois Lane i pewne takie, wiesz...
Tak, tak, albo tam jak z starym na ganku siedzieli i gadali, to więc, też było bardzo w porządku.
To jest takie, mam obawy, ale ja chcę zobaczyć to, wiesz, najwyżej się podzielimy, ty pójdziesz na Fantastyczną Czwórkę, ja pójdę na Supermana, albo...
Znaczy ja myślę, że obejrzę oba, tylko to i tak dopiero za miesiąc, tak, bo to tak, jakoś tak, powie lipca
tak, chyba. Tak, w tym samym czasie mniej więcej. Ja trzymam kciuki po prostu, żebyśmy mieli jakieś dobre filmy superbohaterskie.
Ja na tą Fantastyczną Czwórkę bardzo mocno się jaram, jak zazwyczaj tego nie mówię, bo żeby nie było, ja lubię Fantastic Four z komiksów, ale to nie jest jakiś mój pierwszorzędny ulubiony team, ale tutaj trzymam kciuki z tego powodu, żeby to był ten przysłowiowy trzeci raz, kiedy to wypali po prostu, a nie żeby trzeba było wychodzić... wiesz, z zażenowaniem na twarzy wymalowanym z kina i udawać, że nie jesteś fanem superbohaterów, bo to żenada po prostu, tak?
No dobrze, wiesz co, my trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że to się wszystko spełni na pozytywnie, że oba te filmy wypalą i przejdźmy dalej do Jamesa Gunna, który już planuje Wonder Woman. Wiesz, w rzeczywistości będzie recast, to wiemy wszyscy od początku, o czym już wspominaliśmy.
No to nie, no nie będzie Gal Gadot, chwała, bo ja nigdy nie lubiłem tej aktorki w tej roli, czy w sumie w żadnej innej też nie.
Znaczy w pierwszym filmie ona mi pasowała, w drugim filmie ona była beznadziejna.
To jest taki miscast, że ja nie rozumiem, co jakby... Czym zostało podyktowany jej wybór? Nie wiem, do dziś po prostu, nie rozumiem.
Jest wysoka i ma dobrą budowę ciała. I jakby jeżeli chodzi o prezentację się w tej roli, to wygląda
stary,
dobrze.
Prove me wrong, ale dalej uważam, że Gina Carano byłaby idealną Wonder Woman.
Są wersje, w których Gina Carano by autentycznie pasowała do Wonder Woman, bo są wersje Wonder Woman, które są takie super muskularne, wiesz, takie wielkie i jeszcze... Tylko, że ona musi mieć też odpowiedni akcent, czyli taki twardy i niekoniecznie no zamerykanizowany. Tak. Ogólnie to James Gunn już planuje film. Wiadomo, że bez Wielkiej Trójcy to DC się nie obejdzie, czyli bez Supermana, bez Batmana i bez Wonder Woman. To są trzy postacie, które muszą mieć filmy.
No tak jakby wszystkie już w planie, tak. Więc to jeszcze chwila.
Jeszcze chwila, ale wiesz, już piszą scenariusz, jeszcze nie ma castu, ale to się dowiemy pewnie w ciągu najbliższych miesięcy, kto będzie tutaj wspaniałą kobietę grał. I to tyle w tym temacie. Druga rzecz, którą dzisiaj jakby gdzieś tam w tygodniu się pojawiła, to informacje o tym, jak dobrze sprawuje się Lilo Stitch i Stitch w kinach.
No, nie ma żadnego zdziwienia w tym wypadku, to na trailerach wyglądało dobrze.
Zgodzę.
Ja nie obejrzę, bo ja nie jestem targetem, ale produkcja na trailerach już wyglądała w porządku. Tutaj zostały nawet efekty fajnie zrobione, no także wiadomo, że to będzie taki film, który będzie sprzedawany takim Pikachu tutejszym, czyli pluszaczkowym gościem ze śmiesznym akcentem, no nie jestem w ogóle zdziwiony. W sumie no to fajnie, że sobie Disney chociaż raz na czymś zarobi, bo sobie ostatnio Durny Ryj rozwalił na tej Śnieżce,
nie
no to
raz.
Tutaj trochę poprawili.
Żeby tylko na Śnieżce, ale wiesz, to jest znowu kwestia taka, wypuścisz dobry trailer i ludzie idą do kina, nawet jeżeli film jest średniawy, bo jeżeli chodzi o recenzję, to tak ludzie, lepsza animacja, co ja w takiej zasadzie. Więc zazwyczaj. Wiesz, tutaj też słyszę takie opinie, że to nie jest najgorsze, ale animacja była lepsza i masę rzeczy jakby tam też zepsuto, jeżeli chodzi o... I trochę Disney sam nie rozumie własnych filmów. Przynajmniej takie opinie. Ja to pewnie obejrzę, jak się pojawi na Disney Plusie, bo po co ja mam...
Na streamingu.
Dokładnie.
To obejrzę z ciekawości, ale dopiero
dokładnie.
Jak wejdzie Disneya za, nie wiem,
i może, wiesz, też znowu zrobię takie powtórzenie, że sobie obejrzę animację i obejrzę sobie później film aktorski. Bo oba są już na Disney Plusie i nie ma takiego problemu jak z
Hawaii
Train i o Dragon, zresztą ty sobie obejrzeć teraz animację i nie możesz się nigdzie znaleźć, bo oczywiście...
Zaraz, no to nie, a czekaj, bo to jest od DreamWorks. DreamWorks przypadkiem nie podpada pod Disneya jakoś?
Może nie u nas. Nie u nas, oni mają na Sky Showtime w tej chwili animację.
Sky Showtime.
Ale tego nigdzie nie ma.
No to chyba powinno być.
Nie ma.
Nie ma? To sprawdzałeś?
Sprawdzałem, bo myślę sobie, ja obejrzę sobie przed tym, może pójdę, jak pójdę do kina, sobie najpierw obejrzę animację. Szukałem, nigdzie tego nie mogę znaleźć, chyba że po prostu nie potrafię szukać.
No czapka trójkątna.
Czapka trójkątna ewentualnie. Ale to jest, wiesz, to jest taki chamski zabieg po prostu tych studiów.
A to często tak bywa, że przed tymi, przed premierami tych nowych części, albo rebootów, tak, albo remasterów, albo whatever, to po prostu robi wypad i nie wiedzieć czemu, bo z drugiej strony oni by zarobili kupę kasy, gdyby zostawiali, przecież ludzie sobie odświeżają często.
Bo ja sobie lubię odświeżyć, co nie właśnie często przed tymi remake'ami jakimiś, czy co tam robią. Wersję starszą, chyba że to jest taki zabieg w rodzaju, żeby ludzie nam nie krytykowali tego nowego, co zrobiliśmy.
Ja nie wiem, nie rozumiem. Ja na przykład tak często robię, nie mówię, że zawsze, ale często przed jakimś większym eventem, na przykład w Marvelu, to sobie, nie wiem, czytam komiks, czy no, ileś dokładnie. Tam komiksów do tyłu, albo oglądam film do tyłu po prostu i tyle.
Żeby porównać sobie te dwa różne materiały źródłowe. I tutaj, wiesz, jeżeli chodzi o Howard Training Dragon, to zrobili tak. Lilo i Stitcha na szczęście będę mógł obejrzeć, najlepsze, będę mógł obejrzeć w wersji animowanej i aktorskiej w tym samym, na tym samym portalu bez większego problemu, co je?
No bo jest do tego dostęp po prostu.
Bo Disney nie robi akurat takiej hamówy i tutaj muszę powiedzieć, że za to ich chwalę, że nie usuwają tego swojego całego backlogu i ja się cieszę z tego, że mają te swoje animacje.
To trochę mi się przypomina case Attack on Titan, bo jest straszny płacz w Polsce, że że możesz obejrzeć to Attack on Titan, jak sobie na przykład, nie wiem, tam kupisz Crunchyrolla, ale nigdzie nie ma sezonu pierwszego. I teraz co zrobić, żeby obejrzeć sezon pierwszy? I na przykład, wiesz, albo albo po różnych platformach, bo nie wiem, tam coś jest na Amazonie, coś jest na Crunchyrollu, a potem ja z ciekawości po prostu użyłem VPN-a, którego zresztą mam i opłacam, i ustawiłem go sobie, tak jak zwykle ustawiam na Wielką Brytanię, bo zwykle wszystko tam jest. I okazuje się, że cały pakiet AOTA jest po prostu od sezonu pierwszego do ostatniego, łącznie z tym filmem ostatnim na Crunchyrollu,
nas nie
na UK.
Po prostu. My musimy duże R zrobić, czyli takie, wiesz, duże R wywalić po prostu, żeby cokolwiek znaleźć. Mi to też wkurza niesamowicie. Ale wiesz co, ogólnie, wiesz, jak już mówisz tak o anime, to mi się przypomniało, że cały czas oglądam tego My Hero, tego Vigilantes, nie?
Ja też, jest nudne.
Ale wiesz co, ostatnie, właśnie w końcu, w ostatnich...
Ostatnio się poprawiło,
było tak. To
tak.
Się tak ciągło, aż ostatnie parę odcinków robi, się pojawia to mięsko w końcu.
Bardzo mi się podobała ta akcja.
W ogóle tego jest super.
To znaczy mi się podobała mi się akcja, jak Crawler i Ingenium za ciężarówką gonili. Wspaniałe
wiesz,
to było.
Właśnie, ja mówię, bo ja pamiętam, że czytałem tą mangę i manga była fajna. A ty oglądasz to anime i tak pierwsze tych parę odcinków, to jest takie 6 odcinków, które są
to wolno
tak źle zrobione,
no,
są można tak coś
nie
z tym zrobić.
Nie by przyspieszyło, ale mimo wszystko
tak.
Idzie wolno.
No dobrze, mam wrażenie, że oni po prostu tam złą adaptację tego zrobili w jakiś sposób, ale mniejsza o to. Dalej, jak już jesteśmy przy Disneyu dalej, to Disney i Universal tym razem, czyli dwa duże studia filmowe. Universal chyba jest pod Sony, z tego co pamiętam. Pozywają firmy zajmujące się generatywnymi AI i tak po prostu weszli.
Tymczasem Disney, który korzystał z AI przy robieniu openingu do Secret Invasion.
Tak, tymczasem Disney, tak. Dokładnie i Disney tutaj robi najzwyczajniej w świecie, na te firmy po prostu zrobili napad prawnikami, bo no sorry, ale to autentycznie dowody na to, że oni wykorzystywali materiały filmowe od Disneya, czy od innych studiów produkcji tego AI jest masa po prostu. Jeżeli masz Midjourney, to oni dosłownie usuwali, blokowali prompty, które pozwalały generować dosłownie klatki z ich filmów. I to takie klatki, które
no
są...
No mam Midjourney.
Tak, to takie klatki, które były prawie że jeden do jednego. I te rzeczy to były zbierane przez wielu ludzi w dokumentacji i Disney ma taką dokumentację tego wszystkiego, co wygląda dosłownie jak ich własność intelektualna, że te AI wie co i jak i z której minuty coś jest wygenerowane, więc może być w pewnym momencie takie sayonara albo płacicie gigantyczne pieniądze za to, żeby się, wiesz, odczepiły duże studia. Przede wszystkim to jest, wiesz, no, to jest dla nich kwestia taka, że no... Oni sobie sami mogą zbudować takie AI do generowania rzeczy z ich własnych materiałów.
Ale oni już z tego korzystają.
Ładnie, więc tutaj jakby walka z konkurencją jest tak jak najbardziej, wiesz, jakby w ich interesie i może się okazać, że te firmy naprawdę dostaną bardzo po dupie, kiedy duże korporacje zaczną się im do niej dobierać najzwyczajniej w świecie, więc pewnie będziemy o tym jeszcze gadać.
Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby... Wcale bym się nie zdziwił, jakby kiedyś Disney odpalił po prostu swojego jakiegoś własnego chatbota, takiego AI.
Czekaj, a pamiętasz jeszcze parę tygodni temu rozmawialiśmy o Darcie Vaderze generowanym przez Więc...
No, no właśnie. To wcale się nie dziwię, jak na przykład wygrałem batalię sądową i będzie... Ten Vader przeżyje, tylko kto inny będzie właścicielem, tak. Po prostu.
No wiesz, to bo tamten Vader to był za pozwoleniem Disneya i tam w ogóle też jeszcze...
Nie, ja rozumiem, ja rozumiem.
Tam w ogóle też... bo tam była też batalia odnośnie tych voice aktorów, którą voice aktorzy wygrali. Więc tak, tam się tak, też... Tak. Jakby, to też może za tydzień się już tym zajmiemy, bo ja teraz nie pamiętam dokładnie, co tam się działo. Ale jakby przegrał Disney z kolei z voice aktorami, jeżeli chodzi o kreację tego AI, z SAG-AFTRA przegrał. Więc tutaj też jakby cały czas batalie sądowe się toczą. Pewnie jeszcze będziemy o tym informować, jak te kolejne, wiesz, to jakby kolejne wyroki będą padać. Z kolei przechodząc na nasze podwórko tutaj polskie, Helios stwierdził, że będzie współpracował z IMAX-em i teraz już nie tylko w Cinema City będą duże ekrany IMAX-a, ale też pojawią się w kinach Heliosa.
To znaczy, no nie będziecie teraz musieli zapieprzać do największego miasta na swoim, w swoim regionie, czy tam w swoim województwie. Teraz w swoim gdzieś tam mniejszym mieście będziecie mogli pójść do Heliosa i obejrzeć to na większym ekranie IMAX-owym.
O ile wyremontują, wiesz, jakby jeżeli zrobią.
O ile.
Większe ekrany, bo nie wszystkie jakby, powiedzmy szczerze, kina się do tego nadają i te ekrany są naprawdę gigantyczne i to wymagałoby dużych przebudów. To oznacza, że pewnie największą salę by na jakiś czas zamknęli w rzeczywistości. Zobaczymy, czy to będzie.
Zapewne.
Zobaczymy, czy to będzie dotyczyło na przykład takich miast jak Legnica. Na razie tam chyba było Gdańsk, zapisane Szczecin, jakieś gdzieś tam nad morzem parę miast. W większych miastach zapewne to zacznie się pojawiać.
To ja się zawsze zastanawiałem, czemu te jakieś takie testy, czegokolwiek, zazwyczaj lecą na Pomorze najpierw.
Dwie sprawy. Na przykład, jeżeli to jest w okresie letnim. Pamiętaj, że tam duża część populacji po prostu zmierza w tamte kierunki.
A, no tak, racja, racja.
I dwa, tam są naprawdę duże miasta, no Szczecin, Gdańsk, Gdynia, wiesz, to jakby Gdańsk, Gdynia.
To są trzy tak, duże miasta.
Tak, ale Gdańsk, Gdynia, co nie, to jest ten taki aglomeracja taka duża, co nie, gdzie są dwa duże miasta, tam jeszcze Sopot, wiesz, jakby to wszystko tak się w jednym taką wielką kulę.
I przy okazji na okres trzech miesięcy do końca września zamienia się w najdroższą miejscówę w Polsce. Nie licząc oczywiście Zakopca.
Dokładnie, stąd jakby wiesz, te tłumy bijące akurat w ten okres trzech miesięcy tam nad morze, bo wszyscy chcą jechać nad morze, no to jest, nie dziwi mnie, że akurat na przykład tego typu testy są w tych okresach, w tym miejscu przeprowadzane, mogą sobie sprawdzić po prostu, wiesz, na ile to będzie popularne w takich dużych aglomeracjach.
O, w sumie racja.
No i kolejna rzecz, której się wszyscy spodziewali, nikt się nie spodziewał jednocześnie, bo pojawił się nagle Mel Brooks w trailerze zapowiadającym Gwiezdne Jaja 2, czyli Spaceballs 2. Jak pamięta ktoś pierwszy
tak
film...
Tak, bardzo nie potrzebuje
tak,
tego filmu.
Tak, jak ktoś pamięta pierwszy film, to tam była informacja, że no, jeżeli Bóg da, to zobaczymy się w... Jeżeli Schwartz da, nie? Zobaczymy się w Spaceballs 2,
no tak.
In the Search for More Money. Czyli w poszukiwaniu większej ilości kasy.
No to teraz się udało wyciągnąć większą
tak,
ilość kasy.
Tak, no to będzie na pewno poszukiwanie większą ilość kasy. Z drugiej strony sam po prostu parę osób wraca z emerytury, żeby pograć w tym filmie. Bo
prawda.
Pojawi się chociażby Rick Moranis, czy właśnie Mel Brooks, który w wieku 92 lat chyba w tej chwili będzie znowu grał Jogurta. Ja powiem tak, jestem sceptyczny, znaczy może obejrzę ten film.
Ja nie, ja mówię ci, ja podtrzymuję, że nie potrzebuję tego filmu. Uważam, że to jest gigantyczny cash grab, po prostu obrzydliwy.
Zapewne jest. Zapewne jest, pojawi się w kinach. Finansuje to Amazon. Pojawi się tam też ten syn tego głównego aktora, co teraz grał.
Lewis Pullman, ten, co teraz grał Sentrego w Thunderbolts.
Tak, Lewis Pullman. Tak, dokładnie. Dokładnie, więc tam ogólnie też mówię, no Rick Moranis wraca, co jest bardzo nietypowe, bo gość już faktycznie od lat jest na emeryturze, bo on, wiesz, ogólnie wielki szacunek mam do Ricka Moranisa, bo on karierę skończył w momencie, kiedy jego żona umarła i musiał się zająć dziećmi po prostu i poświęcił się bardzo po prostu dla rodziny, żeby wychować dzieci. I wiesz, teraz już kiedy wszystko przeszło, wiesz, on ma okazję i to jest jedna z pierwszych okazji, żeby wrócił do gry aktorskiej. Tutaj powiem tak, no kibicuję, żeby to był dobry film, chociaż wielkiej nadziei nie mam, powiem szczerze, bo nie obejrzałem jeszcze tej historii świata części drugiej, ale nie słyszałem dobrych opinii na temat tego. A to też już był jeden z takich powrotów, wiesz, Mela Brooksa po latach, jeżeli chodzi o pisanie czegoś nowego. No i gość już jest naprawdę, naprawdę stary. No nie oszukujmy się, w wieku 90 lat to tylko i wyłącznie druga osoba, która filmy jeszcze w tym wieku robi, to jest Clint Eastwood. Który swoją drogą jest...
No ja nie wiem, czy już też przypadkiem nie zreiterował już na emeryturę chyba.
No, wiesz, jakby, no ile można? Z drugiej strony, no nawet średni film Clint Eastwooda to jest wciąż dobry film, jakby...
Dobry film, to prawda.
Tak, więc Spaceballs 2 powstaje. Ten trailer, wiesz, z tym tekstem takim jakby w sumie naśmiewający się z 1000 sequeli, który wszystko już miało sequele i wylicza, ile co ma sequeli, to jest w sumie zabawny. Ogólnie jest, wiesz, teraz powrót wielu filmów, bo tak samo ta naga broń się pojawia znowu w kinach.
Po prostu
wiadomo, jest franczyza, trzeba doić. To zostało słabo wydojone, więc możemy przynajmniej spróbować. No dobrze, jakby na pewno są ludzie, którzy na to czekają, nawet parę osób znam, które powiedział, o fajnie, co jakby no, zobaczymy jak pierwsze trailery wyjdą.
Nie wiem, kto powiedział, że fajnie, ale to musi być absolutnie brak gustu w tym wypadku.
No nie wiem, jakby ja powiem tyle, że kwestia jest taka, że przekonamy się po pierwszym faktycznym trailerze, kiedy będzie biła taniość po prostu z ekranu.
Wiesz co, powiem ci tak, już nie chcę mi się ciągnąć tego tematu dalej, ale tylko się szybko wypowiem. Myślę, że jesteśmy 40 lat do przodu po tych filmach z tym specyficznym poczuciem humoru typu czy jest z nami pilot, czy właśnie naga broń i tak dalej. I to wtedy działało, a teraz to po prostu screenżuwa.
Wiesz co, zależy, bo ja uważam, że jak oglądałem część z tych filmów, to one dalej były śmieszne. Tylko, że później jakby problem był taki, że nikt nie potrafił robić tych filmów znowu tak, w taki sposób, żeby one były śmieszne. Bo każde kolejne próby były coraz gorsze i coraz gorsze w pewnym momencie.
No ja w dalszym ciągu mam przed oczami tą scenę, jak ktoś tam mówi do tamtejszych stormtrooperów, come the desert, a po czym oni wyciągają ten grzebień i faktycznie czeszą pustynię. Okej.
Tak. I było, i co znaleźliście? Gówno znaleźliśmy. Dobrze, i teraz dalej idąc, jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, które będą gdzieś tam powstawały, bo mieliśmy ostatnią informację, że może wybrano księżniczkę Zeldę, to tym razem mamy informację, że wiecie co, ten film do 2027 nie powstanie, on ma mieć premierę 7 maja 2027, więc została ona przełożona.
No tak, jest oficjalna informacja na nowej oficjalnej aplikacji Nintendo. Jest taki bardzo ładny, duży tytuł, w sensie taka plansza tytułowa, że filmowy The Legend of Zelda wychodzi 7 maja 2027. To powiedziałbym tak, ja wiem, że to są 2 lata i że to się wydaje kupa czasu, ale jak bierzemy pod uwagę, że sama postprodukcja zazwyczaj trwa od roku, w sensie od pół roku do roku, to na okres zdjęciowy mają tak naprawdę 12 miesięcy.
Tak, jakby to wiesz, tak, wiesz, jakby mówiliśmy nieraz, że patrzysz na to, to jest niby dużo czasu, a później patrzysz, ile mają w rzeczywistości, jeszcze później postprodukcja, dźwięki i tak dalej, wiesz, jakby wszystko to zabiera czas i wcale to nie jest dużo czasu, jakby spojrzeć tak obiektywnie. Więc nie dziwi mnie, że to przełożyli, tym bardziej, że nie mieliśmy w rzeczywistości żadnych informacji więcej na temat, co się z tym filmem dzieje od dłuższego czasu.
Bo nie mamy nikogo, tak, żadnej obsady, nic. W ogóle nie mamy, bo jeśli są jakiekolwiek newsy, to są ewentualne rzekome doniesienia, ale nic potwierdzonego.
Więc to poczekamy do maja za 2 lata, dosłownie, i przejdźmy do Gaming Roomu już, jak jesteśmy przy rzeczach związanymi z grami. To w Gaming Roomie dalej męczysz Dooma, znaczy drugi tydzień Dooma robisz, tego nowego.
No tak, powiem ci, wolno mi to idzie strasznie, bo tam są 22 poziomy, jestem chyba teraz na 5. W sensie 22 stage, no. Plansze, nazwijcie sobie to jak chcecie. Także dość wolno mi to idzie i tak jakby nie twierdzę, że to jest zła gra, bo to byłoby spore, tak jakby wiesz, nadużycie i byłaby to nieprawda, ale na pewno gra mi się w to o wiele gorzej niż grało mi się na przykład w Eternala, to już powtarzałem.
No nie mówisz tutaj nic nowego. Zapewnienia z internetu są takie, że no to jest najsłabsza z trylogii. Najsłabsza gra z trylogii.
Za dużo jest tej fabuły. W sensie, ja pierwszy raz w życiu używam argumentu, że jest za dużo fabuły w strzelance, ale to już też mówiłem, że no nie przychodzisz grać w Dooma, po to, żeby patrzeć na animowane, w sensie na wyreżyserowane cutscenki tak naprawdę, tak. Nie? Bo przychodzisz po mięso, przychodzisz po wyrywanie flaków, po, nie wiem, rozwalanie czaszek, po nie wiem, gniecenie klatek piersiowych i po wyrywanie serc, czego tutaj o dziwo jest tak naprawdę mało. I stwierdziliśmy z Rani jako, wiesz, osoba obserwująca, no to okej, okay, rozgrywka faktycznie jest szybka, jest dużo tego strzelania, zmiany broni, bla, 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 no w porządku. Ale tak naprawdę nie ma żadnych jako takich finisherów, a jeśli już są, no to nie ma tego za wiele tak naprawdę, a na pewno nie może zrobić tych finisherów wszystkim, bo jakimś tam głównym bossom ewentualnie, więc to jest, tak jak powiedziałem, główny zawód. No i też tym minusem, o którym już mówiłem, to jest to, że to jest prequel. No. Ja nie potrzebowałem tej historii, już mówiłem, że lepiej działają pewne rzeczy, kiedy one działają w domyśle i to wtedy jest, wiesz, taka bańka mistycyzmu wokół tego się robi, a że nie wiesz, że musisz sobie dopowiedzieć, a tutaj po prostu idziemy jak po nitce do kłębka i mówię, zakładam, że skończy się na tym momencie, jak pakują Slayera do grobu po prostu i potem w 2016 go wyciągają, tylko już na Marsie, whatever.
Wiesz, ostatnim razem, kiedy ta gra z serii miała więcej fabularnych tam zawiłości i tak bardzo się koncentrowała na jakichś cutscenkach i tak dalej, to był Doom 3, który też został przyjęty tak średnio.
No właśnie, właśnie.
Więc no nie dziwi mnie tutaj, wiesz, jakby to bardziej, że ja też spojrzałem na to, po co mi te cutscenki, wiesz, żeby one jeszcze były jakoś wyjątkowo dobre, wiesz, a ja tak patrzę, to w sumie nudne cutscenki, które niewiele wnoszą i w sumie, które rzeczy te można było równie dobrze zaprezentować z pierwszej osoby, jak w poprzednich grach i to by było dużo ciekawsze i bardziej spójne w stosunku do tego, jak marka była prezentowana do tej pory w rzeczywistości.
Tym bardziej, że ja mam tu jeszcze zgrzyt taki jeden, bo mówiłem ostatnio, że to się dzieje w tym wymiarze Argent tak. Denur, tak? Czyli w tym, skąd pochodzą ci, nazwijmy to sobie, tacy templariusze, którzy tam tłukli się z tymi demonami przez kupę czasu. I tak, oni są z jednej strony jako nacja, jako kraj, jako jakiś tam lud, pokazywani są jako ten taki bazowany na Europie środkowej, ewentualnie środkowo-wschodniej z okresu średniowiecza. No stąd też nazwa Dark Ages, tak, no. Tego Dooma. I że są zbroje, i są takie budynki typowo fortecowo-zamkowe i tak dalej. A tutaj nagle okazuje się, że oni mają, kurde, źródła zasilania, które, nie wiem, zasilają cały kraj po prostu, czy nie wiem, mają jakieś energię, czy broń energetyczną, czy nie wiem, pancerze, z których wali energię. Takie, co jest, kurde, w ogóle, jak to działa? To w ogóle mam taki zgrzyt imersyjny z tą grą, że nie rozumiem tego.
No powiem tyle, no jakby mnie jakby troszeczkę tak patrzę na to z takiej perspektywy zewnętrznej, jak oglądam gameplaye z tego, to jest takie niby to samo, ale wygląda gorzej i ma gorsze pomysły. Autentycznie, jakby...
A w tym Doomie jeszcze więcej doszły sekwencje
Im więcej
Rangersów.
Tłumaczysz, tym jest gorzej, po prostu.
No właśnie o tym mówię, nie? Jeszcze w tym Doomie weszły mi... znaczy mi, no ogólnie w tej grze. Weszły sekwencje jak z Power Rangers. No zczezłem wczoraj, po prostu zczezłem, jak zobaczyłem Slayera, który podpina się do gigantycznego mecha, jak, nie wiem, kurde, nie wiem, zielony czy biały Rangers, Power Rangers i on go i steruje nim i ja nie powiem, jest satysfakcja trochę, ale jak to pasuje do Dooma, to ja nie
Albo
wiem.
Albo po sobie polatasz do smoku, bo też takie sekwencje są.
Jeszcze nie dotarłem do tego, ale wiem, że jest, więc też nie wiem, jak mi to działa, jak ma to działać, bo nie wiem, ja zawsze mówię, że jak coś jest proste, to potrzebuję takich prostych rozwiązań, tego nie trzeba komplikować, naprawdę. Wystarczyło leciutko przyspieszyć rozgrywkę.
Szczególnie jak patrzę na ten gameplay mechami, to on też nic jakby nowego, tylko po prostu łazisz większym Slayerem, co nie? I masz mniejsze...
No tak, po prostu tylko, że tłuczesz się pięściami.
I masz ograniczenie dużo większe, jeżeli chodzi o wybór broni, więc sobie tylko siedzisz i tłuczesz pięściami albo napieprzasz z Gatlinga.
Z tak. Minigana.
Więc to jest takie, no trochę nie wprowadza to nic interesującego, tylko po prostu jest, bo jest, co nie?
No jest, bo jest. No jest to niby jakieś tam, nazwijmy to, urozmaicenie rozgrywki, ale jak zaczynasz się przyzwyczajać, no to jakie to jest urozmaicenie? No robisz, bo robisz.
Robisz
tak
to
naprawdę.
Samo, tylko że jesteś duży.
No tak. Także chyba jedyne, co w tym Doomie jest najlepsze, to jest design Slayera. No faktycznie powiem, że design ma fajny, bo bardzo mi się podoba ta futrzasta pelerynka, którą nosi i to, że wygląda autentycznie jak rycerz, a nie jakiś koleś w zielonym kombinezonie z za dużą głową, to nie powiem. To wygląda faktycznie w porządku. ale reszta trochę mi zgrzyta i znowu nie chcę powiedzieć, że to jest zła gra, nie jest, ale jest przekombinowana w miejscach, gdzie w ogóle to było proste i ciężko to było spieprzyć, to tutaj to spieprzono po prostu.
Czyli gameplay w sumie okej, okay, ale cała reszta to tak.
No na przykład, uważam, że można byłoby z tą grą zrobić to, co kiedyś zrobiono z Destiny 2, że zamiast to, wiesz, komplikować, to uproszczono to na maksa z jakimś tam kolejnym dodatkiem. Pewnie się tego nie doczekam, bo nie miałoby to kompletnie żadnego sensu, ale można by było coś takiego
no,
zrobić.
No dobrze, to wiesz, jakby zobaczymy, co będzie, co przyniesie przyszłość i co ID zrobi dalej.
No ja myślę, znaczy, że to jest ostatni no. Doom na
myślę,
dłuższy
że
czas.
Też, jakby jeżeli chodzi o Dooma, to oni mogą na razie sobie spauzować, zrobić coś innego.
Myślę, że prędzej dostaniemy jakiegoś Quake'a, tylko myślę, że to będzie Quake fabularny, tak jak jedynka albo dwójka. Ewentualnie prędzej doczekamy, chociaż to już Machine Games ma. Może jakiegoś Wolfensteina nowego.
Zobaczymy. Machine Games ostatnio robiło współpracę z Toddem Howardem tego Indiana Jonesa, więc nie wiem, czy oni wrócą do szybko do Wolfensteina.
Oni na początku września wydają dodatek do Indiana Jonesa właśnie.
No dobrze, to przejdźmy do... Wróćmy znowu na nasze podwórko rodzime, gdzie zapowiada się, że chyba będzie kolejny dodatek do Wiedźmina 3 po latach.
To znaczy... Może tak, powiedzmy tak, może nie tyle, że zapowiada się, co ostatnio po...
plotki były, tak.
Po polskim poletku growym krążą plotki, że niby to rzekomo ktoś tam gdzieś tam powiedział, że może w przyszłym roku będzie dodatek trzeci zresztą do Wiedźmina trzeciego. I teraz tak, ja tylko szybko powiem, jaki ma stosunek do tego, a potem zapytam ciebie, co na ten temat uważasz. Bo ja uważam, że... Można byłoby nazwać ten dodatek tak, jak się śmiejemy z Sapka za każdym razem, jak wydaje nową książkę z Wiedźmina, wyprawa po pieniądze z góry. I teraz, żeby nie było, naprawdę jestem ultra fanem Wiedźmina, uwierzcie mi, jestem. Zaraz we wrześniu mam zamiar wydziarać sobie też znaki wiedźmińskie na przedramieniu. Serio, naprawdę. Wiem, że oklepane trudno, jakoś to przeżyje, mi się podoba. Ale już zostawmy tego Wiedźmina 3, ta gra już ma 10 lat. No ileż można to doić?
Tak, właśnie to jest kwestia taka, że dlaczego tak późno? Chyba, że naprawdę Wiedźmin 4 jest tak daleko, że oni stwierdzili, że muszą jako... I ten remake też jest tak daleko, że stwierdzili, że musi być jakaś zapcha i dziura, więc zatrudnijmy w sumie niedrogie studio, które jest z nami powiązane związkami różnymi tam, wiesz, jakby jeżeli chodzi o osoby.
Tak, i zmuśmy ich do pracy na tym Red Engine, to na pewno będzie zadowolony wciul.
Ale to są, wiesz, to są osoby, które też znają ten silnik, co ja, więc to może by dla nich nawet nie było złe. Kwestia jest też taka, że dziwi mnie, że to, wiesz, jakby... Raz, to musiała być zapcha i dziura, dwa, mogłoby być na autentycznie drogie, dobre, trzy, to jest kwestia taka, że jednak trochę za późno i nie wiem, czy ktoś by się tym bardzo podniecał. Może, wiesz, ja widzę osoby, które o, super, co nie, fajnie. Tylko pytanie, czy to będzie płatne, czy może będzie jako darmowy, mały dodatek?
No, jak dodatek, to
tak,
płatny.
Dziwi mnie po prostu, że to teraz wychodzi... Jeżeli miał powstać w zeszłym roku, bo takie mi się wydaje, żebyśmy już jakieś informacje na ten temat mieli oficjalne, że to nie byłoby tylko jakieś wycieki i tak dalej.
Jeśli to by faktycznie miało wyjść i faktycznie byłoby w planach gdzieś tam na ten przyszły rok, to moim zdaniem zadziałałoby tylko i wyłącznie w jednej sytuacji, bo wiemy, że w Wiedźminie 4 dostajemy Ciri dużą, że
a,
taką
jeżeli
ze 30 lat,
o tą
na to wygląda.
Historię pomiędzy.
Tak. I ja potrzebuję wiedzieć, jak ona stała się Wiedźminką, więc jeśli jakiś dodatek ma być, to ja proszę, niech mi to wytłumaczy, z jakiej paki ona przeszła próbę traf, jak, kto jej to zrobił, po co, na co i z jakiego powodu. I to jest jedyna historia, jaka miałaby sens w tym dodatku, o ile to nie jest jakaś bójda, a na to się zapowiada.
Zobaczymy, jakby to po prostu to nie klei się w paru miejscach.
Tym bardziej, że krew i wino, jak ktoś grał, to ona ma tam zamknięcie takie fabularne dla Geralta.
Tak. Nie klei się to w paru miejscach, z drugiej strony, jeżeli to miałoby faktycznie tłumaczyć pewne rzeczy, to miało sens. Z drugiej strony by było możliwe, że jeżeli by okazało się, że ten dodatek był niesamowicie dobry, to by stawiało poprzeczkę dla CD Projektu bardzo wysoko. I to by było pytanie, wiesz, na takiej zasadzie, no czy to sobie nie szkodzi po prostu tej chwili CD Projekt i nie będzie miał porównań nagle do tego Wiedźmina 3, do dodatku ostatniego. Inna sprawa, że może mógłby to być test na przykład dla Fool's Theory, jeżeli oni by chcieli ich kupić i na przykład włączyć w swoje tam, wiesz, struktury. bo tak robił też CD Projekt Red, jeżeli brakowało im ludzi, to oni kupowali studia.
Powiem ci, że nie podoba mi się ten pomysł bardzo i bardzo bym nie chciał, żeby to koniec końców tak się skończyło, bo przy całej mojej miłości do tej franczyzy, do tej marki i do tych gier, które uważam za bardzo dobre, chociaż jedynka i dwójka kulały technicznie, mechanicznie, no to naprawdę uważam, że ten trzeci dodatek jest niepotrzebny. Tym bardziej, że teraz wchodzi obsługa modów na
wszystkim na, bardzo, bardzo późno, co nie?
Tak, na PlayStation to ludzie i tak czy siak wrócą, więc ten dodatek jest niepotrzebny, naprawdę.
Chyba, że był, wiesz, wypuszczony za darmo jako mod do, właśnie jako prezentacja możliwości tych narzędzi, co niektóre oni dali. Ale to zobaczymy, jakby
nie
to
wiem.
Będziemy śledzić sytuację, na pewno więcej informacji na ten temat się pojawi. Jeżeli one już wyciekły, to spodziewałbym się, że CD Projekt coś powie w pewnym momencie za jakieś parę tygodni, albo za miesiąc, czy dwa, bo to się nie da utrzymać w tajemnicy, jeżeli to gdzieś tam powstaje.
Ja bym powiedział tak, że jeśli gdzieś tam do... No nie wiem, no powiedzmy, że max do końca września nic się nie pojawi w sieci, to raczej to jest bójda. No.
Dobrze, to przejdźmy do Steama, gdzie Rosja wypuściła sobie gierkę, która jest czystym propagandowym slopem w rzeczywistości.
Co, Atomic Heart czy coś innego?
To jest ten, czekaj, to się nazywa Squad 22 Zov.
A to ja nic mi o tym nie mówi to.
To nie jest ten Atomic Heart. Atomic, w ogóle wiesz, w Atomic Heart to przynajmniej się można kłócić. Oto, bo ta studio tam ma na Cyprze swoją siedzibę. Tutaj normalnie rodzi ludzie z Rosji, bezpośrednio finansowani z rosyjskiego budżetu, troszeczkę. Jakby ich, w ogóle ich, wiesz, jakby ta gra jest popierana przez Ministerstwo tam wojny i w ogóle, wiesz, jakby to jest na takiej zasadzie, że otwarcie, szerzenie propagandy rosyjskiej na Steamie. W przypadku Atomic Heart to nawet nie wiem, wiesz, nie znam tych ludzi, nie powiem ci, czy oni popierają wojnę, czy nie, ale otworzyli się na tym, na, mówię, na Cyprze, tam, gdzie wszyscy ci, którzy uciekają z tych krajów, które są pod różnymi sankcjami,
nie, jest biorą. Blisko, ciepło, taniej.
No, mniej więcej. Wiesz, to głównie chodzi, że oni tam otwierają biuro i mogą dalej robić w Rosji, a teoretycznie nie są z Rosji, co nie na takiej zasadzie. No ale tutaj jest zdecydowanie inaczej, bo tutaj jakby to studio jest rosyjskie, jest oficjalnie rosyjskie i po prostu Steam trochę jest takim pod ogniem pytań w tej chwili, czy oni coś z tym zrobią. Na pewno jest to kwestii też chyba państw, które są zainteresowane, żeby ta gra nie szerzyła rosyjskiej propagandy, żeby wytknąć odpowiednią petycję do władz Steama, czyli Valve w tej chwili. I co się dzieje zresztą, bo gra została zakazana zarówno w Niemczech, jak i jej dystrybucja została zablokowana na Ukrainie, gdzie po prostu tam władze się tym zainteresowały i zrobiły tak, żeby ona nie była dostępna. Ona jest w ogóle jakaś, nie jest jakaś super, co nie? To jest taki top-down taktyczny shooter z tymi. Z masą AI, jeżeli chodzi o filmiki, co nie? Okay. Że jak oglądasz te filmiki, które są wewnątrz gry, to są takie plansze generowane przez AI, które wyglądają okropnie.
Okay.
Sama gra też nie jest jakaś niesamowicie dobra i ogólnie to, wiesz, to widać, że to jest po prostu taki slop, takie główienko propagandowe, które wysrało tam gdzieś się z Rosji. Myślę, że tutaj, wiesz, to jest głównie pytanie o to, czy Valve powinno pozwalać na propagandę, na pojawianie się tego typu rzeczy u siebie na platformie?
Myślę, że nie, bo myślę, że platformy growe, streamingowe, czy jakiekolwiek inne z popkulturą nie są miejscem odszerzenia tak. propagandy jakiejkolwiek.
Z drugiej strony, wiesz, to jest zawsze pytanie też o inne rzeczy propagandowe zupełnie z innych kultur, które się tam pojawiają, wiesz, w różnego rodzaju, które czasami zawędrują na Steama i mają jakąś swoje tam miejsce, co nie? Więc to jest zawsze pytanie o cenzurę, czy możemy się domagać cenzury po prostu od samej platformy. Na pewno, wiesz, byłbym jednak za tym, żeby te rzeczy były rozwiązywane prawnie, wiesz, tak jak mówię, czy to Niemcy, czy to Ukraina wystąpiły ze względu na konflikt z prawem w danym państwie, wystąpiły o usunięcie tych zablokowanie i to wtedy ma sens. Nie wiem, czy samo Valve może powinno takie rzeczy stosować, chociaż oni pewne zabiegi cenzorskie stosują.
Valve i tak już blokował niejednokrotnie twórców.
Wiesz, no blokowali rzeczy z...
Jak był jakiś tam hentai, pornogierki, to momentalnie blokowali.
To jest ich platforma, oni mogą zrobić z tym, co chcą, co nie? To nie jest jakaś platforma rządowa czy coś. Inna sprawa, America's Army się pojawiało na Valve, co nie? Jakby taka gierka propagandowa amerykańska.
Na tyle, na ile się orientuję, to według kodeksu pracy, jeśli jesteś firmą prywatną, i póki działasz w granicach prawa, to możesz sobie nawet tańczyć u siebie w firmie tak naprawdę.
Więc dla mnie to jest właśnie kwestia taka, że tutaj jakby to już jest kwestia różnych państw, które uważają, że to jest propaganda szerząca nienawiść, bo można to tak zdecydowanie podpiąć, służąca dezinformację. Tutaj już powinny poszczególne kraje się tym zainteresować i wiesz, jakby odpowiednie nakazy prawne wystosunkować do Valve, żeby tą propagandę po prostu usunąć, bo to jest zdecydowanie, wiesz, to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać z prawnego punktu widzenia i wiesz, co możemy, co, wiesz, jakby, bo wiesz, cenzura też ma jakby swoje ograniczenia i można czasami przesadzać zdecydowanie, ale tutaj, no powiem tak, no ja nie jestem fanem naszych sąsiadów ze wschodu i nie, chętnie bym zobaczył, gdyby ta gra jednak się gdzieś zniknęła nagle.
Myślę, że w ostatnich latach mało kto jest fanem sąsiadów ze wschodu.
No, nigdy nie byliśmy zresztą, jeśli chodzi o większość populacji.
Zdecydowanie.
Tak, no dobrze, przejdźmy dalej, gdzie, wiesz, jakby jeżeli chodzi o premierę tego Switcha dwójki, która już drugi tydzień dobija teraz, ludzie już mają dość długo je w swoich domach.
To ja powiem inaczej, w dużym skrócie. Switch 2 po prostu rąbnął kolosalną premierę, która zapisała się już chyba złotymi zgłoskami w historii.
A tam 4 miliony kopii w jeden dzień.
To jest najlepsze otwarcie konsol ever. To były 3,5 w 4 dni. 3,5 miliona w 4 dni poszły.
Okej, okay. Zasługa tu jest też tego, o czym będziemy też jeszcze rozmawiać w tej chwili, że w sumie zasługa jest tego, że w sumie Switch jest dostępny. To nie jest tak, że będziesz szukał tej konsoli. Że będziesz miał problemy z jego kupnem, idąc do sklepu.
Tak, bo okazało się, bo ludzie na początku zakładali, że tam będzie jakaś minimalna ilość tych konsol i że powtórzy się trochę scenariusz z PlayStation 5, które było wydane w okresie pandemii. Okazało się, że tak jakby było ich tak mało, że potem ludzie czekali 3, 4, 5 miesięcy na dostawę z Japonii. Tutaj okazało się, że Nintendo po prostu źle nie zalało, zesrało, zakręciło wręcz rynek elektromarketów swoim Switchem. I teraz są te Switche poukładane w piramidki w tych marketach, po prostu możesz pójść i sobie kupić.
I wiesz, to i moim zdaniem to jest zasługa tego, że ta premiera jest takim dużym sukcesem, bo przypominając sobie pierwszego Switcha, Wii pierwsze, to były konsole Nintendo, które szedłeś do sklepu i przez pierwsze 2 miesiące na przykład, to nie było w ogóle egzemplarzy, że one były ciężko do dostania, że wiesz, jakby ta premiera może tych konsol by była równie dobra, tylko że ich nie było. W tym wypadku Nintendo po prostu stanęło na wysokości zadania i tak po prostu pięknie się patrzy na to, jak różnego rodzaju skalperzy, którzy nakupywali tych konsol w większej ilości, w tej chwili robią...
No teraz nie są w stanie tego sprzedać.
Nie są w stanie tego sprzedać i robią discounty na różnych tam second handach tych konsol, że można je kupić taniej niż w sklepie, bo oni się próbują pozbyć, bo najzwyczajniej w świecie nie brakuje Nintendo Switcha 2. Jak chcesz, idziesz do sklepu, idziesz sobie do marketu, jeżeli ci anulują nawet gdzieś preorder w jakimś małym sklepie, to bez problemów innym kupisz.
To idziesz sobie, no nie wiem, do Media Expertu, sorry, to nie jest żadna reklama, nikt mi za to nie zapłaci, nie wiem, pójdziesz sobie do Media Expertu, do Euro, do Avansu, nie wiem, gdzie tam sobie pójdziesz, chcesz, i tam sobie kupisz
tak,
tego
więc
Switcha,
to nie jest jakby ciężkie do dostania, on jest w egzemplarzach po prostu bez limitu w tej chwili dostępnych. I mówię, to jest piękne po prostu, jak się patrzy na internet i ci wszyscy ludzie, którzy próbowali zrobić, po prostu próbowali oskubać zwykłego zjadacza chleba.
No krecią robotę innym.
Tak, płaczą teraz i bardzo się, wiesz, jakby smucą z tego, że oni nie zarobią, że stracili na tym pieniądze.
Tak, a jeszcze kolejna rzecz, że teraz Nintendo jest trochę jak ten Homelander, tak, gdy ze 2 sezony temu na końcu, który rozniósł laserem gościa wśród publiki, a wszyscy mu klaszczą, to tu jest ta sama zasada, tylko z wycenieniem Switcha na jakąś chorą kwotę, która zakładam będzie najniższą w historii, bo będzie tylko rosnąć, a wszyscy biją brawo, lecą do sklepu i kupują tak. coraz więcej.
Zobaczymy właściwie, jak to się utrzyma, bo wiesz, jakby, mówię, jest zasługa paru rzeczy związanych z tym, jakby jak w jaki sposób Nintendo to pewne rzeczy zrobiło. I najzwyczajniej w świecie będziemy zastanawiać się, czy za parę miesięcy ta sprzedaż nie spadnie, bo wiesz, wiadomo, jest pierwszy hype, pierwsze takie zauroczenie. W sumie to nie jest zła konsola i ona wygląda znaczy, jakby ma
na pewno jakieś
dobre rzeczy.
Na pewno drop jakiś tak. będzie. Na pewno jakiś drop będzie, aczkolwiek jeśli by się utrzymała taka sprzedaż, to może dobijemy do historycznego momentu i tej ilości sprzedanych kopii, która przebije w końcu PlayStation 2. Tak, zobaczymy.
Jakby Nintendo nie będzie miał tej klątwy drugiej, jakby sequela konsoli po pierwszej konsoli, która była niesamowita, nagle druga ma sprzedaż słabą, co było na przykład w przypadku 3DS-a, który wystartował słabo i później trzeba było tak.
Dlatego szybko wylądował na second handach za mniejsze pieniądze. No teraz już za większe.
Tak, ale jakby ten 3DS się sprzedawał słabo. W przypadku, wiesz, tak samo Wii U, które się sprzedawało słabo po niesamowitym sukcesie Wii.
No w ogóle Wii, znaczy w sensie chciałem powiedzieć, że Wii U właśnie było ogólnie chyba najsłabszą konsolą Nintendo ever.
Tak, tak Switch zrobiłem. 2 to jest po prostu upgrade, to jest po prostu taki to samo, tylko upgrade, co nie?
No to jest to samo, tylko lepiej.
Jedyne, co smuci ludzi, to jednak te Joy-Cony, które wskazuje na to wszystko, że będzie drift po prostu w pewnym momencie, że na razie jeszcze tego nie ma,
znaczy oni
ale to samo
z tego,
jest.
Z tego, no? co wiem, to zaraz po premierze Switcha ludzie rozkręcają te Joy-Cony i okazuje się, że to są dokładnie te same gałki, pomimo tego, że one, w sensie, że całościowo te Joy-Cony są bardziej solidne, jest lepsze tworzywo, mm-hmm. lepsze trzymanie na te magnesy, że to jest bardziej takie spójne, to gałki są dokładnie
no
te
i
same.
To jest martwiące, wiesz, wiadomo, że oni nie mogli HoloSense'a wrzucić tam ze względu na to, że tam są mocne magnesy, które trzymają te właśnie Joy-Cony na miejscu, więc tutaj z dwóch rzeczy wybraną po prostu damy dalej słabe gałki, ale ten, macie lepszy mechanizm do klikania, co nie, trzymania.
Dlatego nie wierzę, że to powiem, ale już lepiej sobie kupić ten Pro Controller i grać na nim, bo mimo tego, że on kosztuje gigantyczne pieniądze obecnie.
Zobaczymy, wiesz co, ja nawet ten upgrade rozważam, tylko mnie wkurza cały czas to, że oni jednak chcą ode mnie dodatkową kasę na te wszystkie upgrade'y jednak gier.
Nie na wszystkie, to ten upgrade do nowej wersji to dostały tylko Zeldy, cała reszta gier, która wychodzi, będzie dostosowana raczej za darmo, tak jak na przykład ciekawostka. Żadne Xenoblade'y na przykład nie dostały takiego, wiesz, płatnego upgrade'u, aczkolwiek gracze już zrobili porównanie czasów ładowania i faktycznie są różnice i na przykład najmniejsza różnica to jest sekunda, zależy oczywiście na czym. Największa to jest aż 10 sekund różnicy
na ładowanie. Jeżeli chodzi o poprawienie ogólnie jakości grania na tym, tylko że to jest faktycznie duży skok, bo masz, nawet jak masz te ograniczenia, to przynajmniej nie masz dropów, co nie? Klatek.
No i mimo wszystko są większe FPS-y niż były na pierwszym
Switchu.
Tak,
główny problem to wiesz, że jakby są patche do 60 klatek i wiesz, i one są, i to jest problem to, że one są płatne.
To znaczy większa część gier dostanie patche darmowe, bo wiadomo, no przecież nie każda gra będzie zaraz wymagała od ciebie dopłacenia nie wiem, tam 30 czy 40 zł na polskie oczywiście mówimy, za to, żebyś sobie zagrał w poprawioną wersję danej gry. Mówimy tu o jakichś ultraflagowcach, ale to na pewno nie będzie tego dużo.
Główny problem jest taki, że po prostu czuję się, że jak zwykle najwięksi fani zostaną jak najbardziej ukarani za to, że są największymi fanami, co nie?
To zawsze tak jest.
Co jest bardzo niefajne i tutaj pod tym względem no Nintendo moim zdaniem skiepściło strasznie. No ale ogólnie to ciężko jest powiedzieć, żeby to był zły produkt. No patrzysz na to i to wygląda dobrze, no jakby nawet gry działają dobrze. Różnego rodzaju konwersje tych gier też działają dobrze. Ciężko narzekać na to, że to jest bardzo solidny produkt z wyższej półki. W rzeczywistości, jeśli chodzi o jakość wszystkiego tam. Ja może poczekam na wersję OLED.
Który najprawdopodobniej kosztuje obecnie najmniejsze pieniądze, bo już nie będzie taniej, teraz będzie tak. tylko drożej.
Kolejna rzecz, jak już zostawimy Nintendo w tyle, to wracając do Capcomu i tego Residenta 9, o którym już rozmawialiśmy w przypadku tych prezentacji zeszłotygodniowych. Leon ponoć będzie głównym bohaterem Resident Evil Requiem, czyli 9.
Ponoć, tak. ponoć rzekomo, to ja się tu mogę wypowiedzieć, bo ja się orientowałem w tej kwestii. Na tym trailerze, który dostaliśmy tydzień temu, no półtora tygodnia temu, na Summer Game Feście, no to tam przedstawiono nam panią niejaką Ashcroft, o nazwisku Ashcroft. I wszyscy oczywiście założyli po tym trailerze, że ona będzie główną bohaterką. No to ponoć nie, ja tu powtarzam ponoć, bo to nie są żadne oficjalne informacje, tylko ponoć doniesienia, że owszem, mają być jakieś tam sekwencje, gdzie będziemy nią podążać, w sensie będziemy nią sobie sterować, ale rzekomo głównym bohaterem ma być tutaj Leon, czy Leon, jak ktoś woli, co w sumie miałoby sens i teraz jak kogoś bolą spoilery, to nie wiem, może się skipnąć, ale ogólnie to jest koleś, który na łamach tej serii stracił już absolutnie wszystko i wszystkich. Tak naprawdę.
Tak, ostatnio w ósemce, czekaj, on się pojawił w siódemce jako taki szeroki pan, wyglądający
tak,
jak
tak,
dwa razy on zazwyczaj.
W ósemce. Tak, w ósemce nie był on, w ósemce był ten drugi, Jezu, nie pamiętam jak go się tam nazywał, przepraszam. Tak, właśnie, Chris się pojawił w ósemce, nieistotne. Leon po prostu stracił wszystko i wszystkich, koleś jest sam jak palec, jest już z rozwaloną psychiką, trochę. I tak jakby... Ten tytuł też miałby dużo sensu, bo Requiem ogólnie po polsku oznacza mszę żałobną i zakłada się, raczej fani zakładają, że Leon ma tutaj kopnąć w tej części ponoć.
Ogólnie, wiesz, to by też zapowiadało, że może dziewiątka będzie miała widok trzecioosobowy, bo bardziej mi się kojarzy, że jeżeli by się Leon pojawił, to właśnie by było w takim nawiązaniu do raczej Residenta.
Znaczy, na pewno byłoby to...
Nie?
No, w ogóle dwójki
i czwórki,
tak, dwójki
tak.
I czwórki, bo tam Leon główną rolę grał, tak. I myślę, że byłby to miły akcent taki, bo to chyba już jest finalne stadium historii Leona, tak mi się wydaje. Znaczy, oczywiście mogą dalej doić, zobaczymy, bo to są tylko domysły, tak jak mówię, ja nigdzie się nie zarzekam, że na 100%. Ale ponoć mamy częściej tu grać Leonem i gracze zakładają, że to jest ponoć jego, koniec jego historii, bo w końcu ma koifnąć ogólnie rzecz biorąc, albo odwalić kitę, jak
tak, tym bardziej, że ta seria jakby potrzebuje już troszeczkę resetu, bo fabularnie to ona już odjeżdża po prostu trochę za daleko.
No już 30 tak. Lat to ciągniemy, już można to zamknąć.
I wiesz, kwestia jest taka, że jakby przeszła naprawdę gigantyczną ewolucję i można zrobić już pewien reset tej i nie zdziwił się jakby kolejną po dziewiątce częścią po prostu Resident Evil pierwszy zrobiony na nowo jako reset kompletnej serii.
To może inaczej, ja bym nie robił rebootu jako takiego, nie robiłbym twardego resetu, tylko po prostu wyzerowałbym numerację no. i przeniósłbym po prostu akcję do jakiegoś innego miejsca na świecie. Mamy dużo miejsc, a tak jakby, wiesz, no nie mówię, że ta seria jest tylko w Stanach, bo wiadomo, że nie, były różne miejscówy, ale można to spokojnie osadzić gdzieś w jakimś innym miejscu i ciągnąć sobie tamto przez kolejne części z kompletnie nowymi bohaterami, tak naprawdę.
Tak, po raz kolejny do Shopowa nie chcesz wracać.
No nie, w sensie, no, żeby nie było, ale no ileż można do tego Raccoon City wracać, no tu wrócimy, znowu
Shopowo
zresztą.
Wielkie...
Co znowu by wskazywało na to, że tutaj Leon będzie grał główne skrzypce i że wywinie mu się
tak,
tym razem.
Wiesz co, ja bym się śmiał, bo albo może, wiesz, faktycznie przenieść akcję do Polski, zatrudnić Blober po raz kolejny i tym bardziej tym razem do...
No nie, bo tym razem Blober będzie zajęty robieniem tak. Remake'u Silent Hilla pierwszego,
tak,
już potwierdzone.
Zresztą jakby to był post właśnie tego Konami.
Nikt się nie zdziwił. Konami zrobił dalej.
Dobry, coś będzie dla nas robił. Wszyscy tak, no. Ciekawe, co
to będzie.
Pewnie będzie robił Resident, pewnie będzie robił pierwszego Silent Hilla. Nie, jeszcze dopiero powiem.
Liczyć nie umieją, bo zaczęli od dwójki
tak,
oczywiście.
A wszyscy tak, no to poczekamy parę miesięcy. Czy oni już zapomnieli, że mówiliśmy, że oni coś będą dla nas robić? Chyba ludzie zapomnieli. Dobra, to teraz możemy ogłosić. I tak wiesz, dumnie po tych wszystkich prezentacjach pojawił się ten tweet taki... No, robimy, tak. Wszyscy się cieszą. Wszyscy tak, no w sumie wyszło ostatnio dobrze, więc czemu nie? Ale to jest zdecydowanie coś, co wszyscy się chyba spodziewali i nie Hillnowi, jakby to już wszystko było. Kolejny Silent Hill, znaczy pierwszy Silent Hill od nowa zrobiony po raz kolejny, tym razem przez polskie studio. No nic, tylko trzymać kciuki, żeby im wyszło i żeby to nie było nic...
Myślę, że wyjdzie. jak nie zrobią tych Januszowych twarzy jak z początku remake'u dwójki, to bez gigi.
No, faktycznie, wiesz, jakby te operacje plastyczne później, jak te postaci przeszły, to przynajmniej ten główny bohater, co nie? To wiesz, jakby by zauważalne, no. No.
Ja w każdym razie, żeby nie było, bardzo lubię Residenta, to jest takie, ja nie wiem, mogę powiedzieć, że to jest moje guilty pleasure, pomimo tego, że lubię tę serię, to uważam ją trochę za guilty pleasure. Bo tak jakby ona już swoją fabułę to zgubiła z 15 lat temu, już nie wiemy, kto kogo goni tym razem. To chciałbym, ja już zresztą mówiłem to wielokrotnie, że ja bym chciał, żeby ktoś mi zrobił Alone in the Dark. Tak po kolei te remake'i, ale chyba się nie zanosi na to.
Chyba wciąż Atari ma do tego prawa, a Atari jest takim dziwnym tworem, który jest niczym w sumie jakby nie ma żadnej tradycji, bo jest nową rzeczą, która gdzieś tam jest wskrzeszona i ogólnie jest dziwna. To jest bardziej Interplay jakby w skórze Atari chodzący cały czas. Ale, czy Interplay? Tak, bo Interplay. Ci z tym...
Nie pamiętam.
Ci, co mieli logo, jak Pancernika logo mieli, co nie? I zresztą mieli prawa cały czas do tego, do Alone in the Dark, tylko że później tą firmę przecież wykupił ten Titus francuski, to w ogóle jest takie...
No ale przecież niedawno był ten remake pierwszego Alone in the Dark, tylko studio rąbnęło ogólnie rzecz
biorąc. Tak, to też... Tak, to było bardzo smutne, bo studio w sumie zrobiło jak na pierwszy raz całkiem niezłą robotę.
Bo ta gra była zajebista była, naprawdę.
Całkiem niezłą robotę, jak na swój pierwszy raz przy takiej większej produkcji zrobili i dostali fikoła automatycznie od wydawcy i to było takie, no szkoda, po prostu postarali się, zrobili, wiesz, możesz się teraz starać robić dobrą robotę, robić nawet niezłą grę i tak cię jakby zabije sytuacja jakaś tam wydawnicza czy finansowa w międzyczasie, no bo się nie sprzedało. Więc no tutaj kibicujemy, tutaj raczej jest stabilnie, więc podejrzewam, że ten jakby ten remake będzie raczej rzeczą, która i finansowo się będzie zgadzała i będzie się zgadzała.
No, dlatego będziemy remake'ować Residenta i Silent Hill'a till their 90s, że tak powiem, naprawdę.
Jakościowo. Bez końca. Tak. Tak, dokładnie. Idąc dalej, jeżeli chodzi o rzeczy nowe, które robią starzy ludzie, czyli był sobie taki Leslie Benzies, który odszedł z Rockstara, który był tam producentem, czyli zajmował się organizacją pracy w rzeczywistości, bo tym się zajmują producenci. I on tam założył takie studio, które się nazywało Build the Rocket Boy, czy jakoś tak. I oni mieli dwie produkcje.
Zbuduj rakietę, chłopcze!
Dwie produkcje mieli. Jedna, która miała być takim programistycznym sandboxem, że mogłeś sobie gry wewnątrz gry robić. A drugie zaczęli, żeby szybko kasę nabić, to się nazywało Mind's Eye. I w zeszłym tygodniu to Mind's Eye wyszło i miało takie przyjęcie w rodzaju, o cholera, to ma więcej bugów jak Cyberpunk na premierę.
O, to ja nie wiedziałem, że tak się da.
Da się.
Taka masz Wiedźmin 4
tak,
pobije.
Tak, tutaj wiesz, taki dowód, wiesz, bo ten facet strasznie się tak naprężył muskuły, jaki on to nie był ważny w Rockstarze. I tutaj dowód na to, że no jeden facet to niewiele zrobi, mu potrzebny jest cały zespół i dużo kasy i dużo, wiesz, jakby doświadczonych ludzi. No i teraz PlayStation stwierdziło, że no sytuacja jest tak niedobra, że my zwracamy pieniądze ludziom za tą grę. Powiedziałbym tak.
No, chociaż oddają, tak, niektórzy
tak,
nie lubią.
Tak, już oddają. Wiesz, to no, przynajmniej oddają. Pamiętamy, jaka była sytuacja też w przypadku Cyberpunka, ile to minęło, zanim oni zaczęli te pieniądze oddawać. Tutaj już to jest praktycznie, no, minęło parę dni, no dobra. I tak.
No to pamiętam, że było aż tak źle, że Steam ich wywalił z... Nie, sorry, PSN ich tak wywalił z możliwości tego wykupowania
tak,
w ogóle.
Tak, tak, wiesz, no tutaj w tej chwili to najzwyczajniej w świecie zapewne nie jest to jakiś problem dla PlayStation czy dla Sony, ze względu na to, że raczej ta gra nie była jakimś wielkim hitem, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy. Pytanie, wiesz, czy to studio zaraz nie zrobi kolejnego fikoła. Dzisiaj będziemy o samych fikołach gadać i też nie zamknie się za parę dni, bo i na razie mówią, że będziemy jeszcze nad tym popracować, wiesz, tak jak w przypadku zresztą wielu gier dzisiaj, będziemy nad tym pracować, poprawimy, zrobimy z tego dobrą grę. A ja tak, no, zobaczymy, czy przeżyjecie do tego momentu, czy nie zginiecie w trakcie po prostu będąc, nie mając kasy na to, żeby produkcję prowadzić dalej, najzwyczajniej w świecie, bo na takie rzeczy też się zanosi. No, zastanawiam się, wiesz, swoją drogą, bo jakby pamiętajmy też, że oprócz tych ludzi, którzy odeszli tutaj robiąc tą grę z Rockstara, to jeszcze spora część osób odeszła razem z Hauserem, który był takim pisarzem ważnym w przypadku Rockstara. I też były jakieś tam, wiesz, informacje, że też on jakieś swoje studio robił i coś tam buduje, co nie, jakby w takich klimatach GTA. Więc zobaczymy, czy, wiesz, jakby po prostu, czy dzieci po Rockstarze będą w stanie coś zrobić, czy tylko i wyłącznie, wiesz, to główne studio cały czas będzie królem w tej sferze. No.
A zobaczymy.
No i przejdźmy do szmerów, bajerów. Co ty tam masz takiego z Squallu?
To znaczy, to jest cały czas ja to mam. To nie jest nic nowego nie kupiłem, bo ja przypominam tylko, że kupiłem jakiś czas temu taką retro konsolkę, która się nazywa TriMUI Smart Pro. Czyli taką, która odpala jakiś tam Atari, Game Boy Advance, Colora, tam no Super taki Nintendo.
Typowy emulation machine, co nie?
No tak, tak. I ja do niedawna nie wiedziałem, że mogę temu podmienić system na customowy, bo to ma tam swój własny.
Steam Decka zrobić z tego.
I tak, to miało ten swój własny, taki standardowy system, że tak powiem, nie? Ja ostatnio w ogóle doszedłem do wniosku, że wypadałoby wymienić tą chińską kartę no-name'ową na jakąś markową. Więc kupiłem sobie SanDiska 512 giga i przerzuciłem tam wszystko z tych ROMów, które tam były. Plus dodałem coś tam jeszcze od siebie. I teraz tak. Jak zacząłem czytać, to okazało się, że ta konsolka ma możliwość podmiany systemu operacyjnego na po prostu no, na inną kartę niż ta standardowa. Więc wrzuciłem do tego SanDiska taki system, który się nazywa CrossMix.
Czy on jest jakiś Linuxowy po prostu?
On jest Linuxowym systemem. I teraz była, znaczy teraz, no niedawno była wersja 1.30, w tym 1.30, taka najnowsza. I faktycznie wrzuciłem go z ciekawości, żeby zobaczyć, czy on będzie działał, bo ludzie mówili, że jest lepszy, że ogólnie jest zoptymalizowany i że pomaga bardziej w lepszej optymalizacji i w lepszym działaniu gier z tych, z tej ery PSP z dual screena. I teraz, żeby nie było, ja nie mam wielkiej potrzeby grania w tej gry, bo ja mam osobno dual screena i osobno PSP. Ale tak czy siak, no uważam, że jak już ma być emulation machine, to żeby to działało
po ciekawości, prostu. Z ciekawości sprawdzasz, co nie? Tym bardziej, że można też inne ciekawe rzeczy, które może mają porta na bardziej takiego zwykłego Linuxa.
No właśnie tak. O, więc sprawdziłem i faktycznie spora część tych portów przyspieszyła. No ja nie mówię, że zaraz tu God of War, Ghost of Sparta działa w 60 klatkach, bo nie, ale na pewno jest wiele bardziej grywalne niż było i można przejść mimo wszystko. I to działa, ale największym zaskoczeniem dla mnie jest to, że ta gra, system, po pierwsze obsługuje teraz język polski, to w ogóle ma wsparcie języka polskiego i to nie jest jakieś tłumaczenie takie zrobione na szybko, na odwa, tylko faktycznie działa i nie ma żadnych, nie wiem, krzaczków czy takich pustych ramek zamiast polskich znaków. A druga sprawa, ten system posiada coś takiego jak aplikacja Portmaster. Czyli możesz sobie odpalać porty gier z nawet powiedzmy z obecnych czasów, tylko wiadomo, że musisz przerzucić sobie te pliki lokalne na SDK-a. I na przykład odpaliłem sobie na tym Balatro, na kiblu. Czy te nowe żółwie, Shredder's Revenge na przykład, albo nie wiem, Quake'a trzymam na tym, Return to Castle Wolfenstein mam na tym i to działa na przykład, nie? Nie wiem, Doomy te stare, w sensie jedynkę czy dwójkę, nie wiem, Stardew Valley i tego typu pierdoły działają, więc cool, uważam, że mimo wszystko warto dawać szansę takim customowym firmwarom, bo one często działają lepiej niż te chińskie, że
wiesz,
tak powiem.
Wiesz, kwestia jest taka, moim zdaniem, że jest naprawdę teraz, jeżeli chodzi o różnego rodzaju handheldy, taki upór po prostu jest tyle tego, jeżeli chodzi o rzeczy z Windowsem, czy właśnie teraz, wiesz, wchodzą różne linuxowe rzeczy do tego, niedługo będziemy mieli premierę, wiesz, jakby już w tej chwili można teoretycznie sobie zainstalować na dowolnym handheldzie z układem AMD po prostu Steam Decka najzwyczajniej, wiesz, jakby Steam OS, więc jest świetnie pod tym względem, a to, wiesz, jakby świetnie, że sobie zainstalowałeś Balatro, na kiblu to się świetnie gra, bo sobie możesz na przykład z jedną czy dwa run zrobić, co nie, kiedy siedzisz.
No, dokładnie.
Ja mówię, ja uwielbiam muzykę z tej gry, jakby ten temat przewodni...
Jest fajny,
ten temat
to
przewodni,
prawda.
To później ci tak się wryje w banie, że będziesz siedział, cicho będzie i będziesz go słyszał.
Znaczy w pewnym momencie ta gra zaczęła mi uświadamiać, że każdy ma w sobie ukryte pokłady hazardzisty. Naprawdę.
Nie, ona jest świetna. Jakby to jest mała gra zrobiona przez jednego gościa, który naprawdę zrobił coś, co gry karciane tak trochę wywróciło trochę stolik, wiesz, zrobiło coś innego i jest masa klonów teraz już różnego rodzaju, które tą formułę próbują.
Ja wiem, zauważyłem.
Więc miło jest miło, że po prostu tutaj próbujesz różnych ciekawych rzeczy. No i może przejdziemy na planszę już, jak już pograłeś trochę na tym swoim handheldziku, to mamy tutaj dwie rzeczy i jest, pierwsza jest to tak, że Nexus The Card Game wsparłeś na GamePandzie.
Tak, bo okazuje się, że ja nie wiem, jak mam to nazwać konkretnie. To jest w sumie coś typu Magic the Gathering X League of Legends, bo to jest po prostu...
Ale my to już o tym rozmawialiśmy, bo ty mówiłeś, że ty będziesz chciał to wspierać jakiś czas temu.
Tak, ja o tym mówiłem i to trochę faktycznie wygląda jak LOL. W sensie, no, to jest karcianka 1-1, która polega...
Bo to jest living card game, to nie jest ten jakby taki boosterowy.
To nie jest żaden TCG, tak. Tu nie będzie żadnych boosterów, po prostu kupujesz cały pakiet.
Tak, no, to już o tym mówiłeś, na 100%.
A jeśli to wyląduje w retailu, to nie będzie miał wszystkiego po prostu.
Wiesz, to jest nie drogie, jeżeli chodzi o możliwość wsparcia. Jakby ten pierwszy fundusz jest bardzo tani, bo on 68 euro kosztuje, co jak na grę karcianą wcale nie jest dużo, co nie?
Ja sobie zafundowałem ten przedostatni, on się nazywa Covenant Pledge, bo on ma wszystko. Czemu nie wziąłem tego ostatniego? Bo on ma tylko artbooka. Tego nie potrzebuję.
No.
Nie jest to potrzebne do grania, więc dodatkowa stuwa, nie wiem po co miałaby pójść. Wygląda to bardzo ładnie, będzie wydane po polsku. Jestem po prostu ciekawy, plus nie potrzebujesz dużej ekipy, bo to jest jeden na jeden. Po prostu.
Tradycyjnie.
I polega na tym, że macie sobie rozpieprzyć po prostu Nexusa. Jak grałeś w League of Legends, to wiesz, co chodzi.
Tak. No to fajnie, wiesz, druga rzecz, która teraz w tym tygodniu startuje, jest to preorder dla fizycznego Gwinta, jeżeli ktoś bardzo chce. Ja nie lubię Gwinta, więc nie jestem specjalnie zainteresowany, ale zwracam uwagę, że powstaje, co nie? Jakby, że jest finansowane.
No właśnie chciałem powiedzieć, że to, co teraz powiem, będzie bardzo niepolskie, ale ja nie lubię Gwinta po prostu.
Można zamówić sobie tam na No Loading Games tego Gwinta w preorderze właśnie fizycznego. Ja po prostu nie jestem wielkim fanem, jakby pograłem trochę i...
Nie lubię.
Bo jakby nie podobała mi się ta gra pod wieloma względami.
Mechanicznie. Uważam, że mechanicznie jest słabe i mało tego, uważam, że nawet Triple Triad z Final Fantasy VIII działa lepiej niż Gwint, naprawdę.
Wiesz, jakby informujemy, nie jesteśmy zainteresowani. Przechodzimy dalej, gdzie w Rokroku z kapustą będzie test 4-dniowego dnia pracy w Polsce, przynajmniej gdzieś tam, nie wiem gdzie. Gdzie to tam próbują myśleć
to znaczy,
o tym?
Nie wiem gdzie, ale ogólnie rząd, w sensie informacja rządowa poszła taka, że w związku z dużym zainteresowaniem to oni zrobią tak zwany pilot, albo jak wolisz playtest, jak to się mówi w planszówkowie. Więc taki playtest 4-dniowego tygodnia pracy ma się odstawić w przyszłym roku. Nie wiem jak długo to ma trwać, ale ogólnie na jakiejś tam grupie ma to być zrobione. Przez jakiś czas i zobaczymy, jaki to przyniesie rezultat, no bo to jest takie teraz, wiesz, takie modne, zachodnioeuropejskie. Tak, że to się pracuje 4 dni w tygodniu i żeby nie było, ja teraz nie mówię tego prześmiewczo, to byłby fajny deal. I tutaj rzekomo ten test tego 4-dniowego dnia pracy ma być, 4-dniowego tygodnia pracy, ma być bez uszczerbku na twojej pensji za pełną kwotę i tak dalej, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Z jednej strony fajnie, z drugiej zobaczymy, jakie wnioski wyciągną rządzący, bo coś tam trzeba będzie pewnie uszczknąć dla siebie, żeby ten Szary Kowalski zapieprzał jeszcze bardziej.
Wiesz co, mi się zawsze brew podnosi, bo z jednej strony cool, a z drugiej strony tak, dla mnie to nie zrobi żadnej różnicy. Kompletnie, autentycznie. Bo ja jestem sam sobie żeglarzem morzem okrętem.
No ja wiem, ja rozumiem.
Z drugiej strony myślę, że często te testy prowadzone na mniejszej ilości ludzi wcale później nie są miarodajne dla jakby całości społeczeństwa i można złe wnioski wyciągnąć z tego, więc to był ostrożny
moment. To jest zawsze ta sama zasada, co tak samo jak są te, wiesz, jakieś sondaże, czy to prezydenckie, czy jakiekolwiek inne. To, że sobie zrobisz test na 1000 czy 2000 ludzi, to nie jest to samo, co sobie zrobisz, nie wiem, całościowy wyrzut na 450 milionów osób.
Tak samo mam z tym, zawsze jak mówię, wiesz, universal income, co też mi się tak podnosi brew i mówię sobie tak, na małej grupie ludzi to może wyglądało fajnie, ale nie wiem, czy by działało, gdybyś miał całe społeczeństwo zasponsorować w ten sposób.
Poza tym to trzeba pamiętać też, że to nie będzie działało w każdej możliwej branży, no bo nie wyobrażam sobie pana doktora, nawet jeśli na NFZ, to nie powiesz, nie, panie, ja w piątek nie przyjmuję, no gdzie, no to ocipiał pan.
Albo ludzi z game devu, którzy często pracują w weekendy, co nie kręczują. na godzinę, więc to rzecz, która by tylko spowodowała nagle, że wiele firm by miało dodatkowe koszty, bo musiałoby nadgodziny bardzo wysokie płacić. Więc
to po pierwsze, a nawet jeśli nie nadgodziny, to wtedy ludzie dostaliby większą ilość godzin w tygodniu, po prostu, żeby wyrobić
więc
za piątek.
Ogólnie to po prostu byłbym taki sceptycznie, jakby okej, okay, cool, ale miałbym tutaj odrobinkę taką, wiesz, garstkę soli, że to jest nie do końca, mogą te wyniki być, wiesz, miarodajne w stosunku do większej próby. To wiele rzeczy fajnie brzmi, jak się zrobi mały test, a później jak próbujesz to wprowadzić na wszystkich, to jest takie po prostu przestaje działać.
Znaczy, to ja powiem tak, ja bym chciał, żeby to zadziałało faktycznie w dłuższej perspektywie, ale zobaczymy, o ile by to, nie wiem, załóżmy, że to zadziała i ja bym chciał zobaczyć, jakie będą wyniki zarobkowo-gospodarcze, jeśli wiesz, o co mi chodzi, powiedzmy tak w przeciągu pół roku, roku, żeby zobaczyć, jaki będzie drop.
No dobrze, wiesz co, tą wiadomością kończymy już dzisiejszy podcast i dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy, że nas wspieracie na Patronite, dziękujemy, że jakby promujecie też nasz podcast, że się dzielicie nim, bo to też jest ważne. Jeżeli jesteście w stanie po prostu dać jakiemuś swojemu znajomemu czy znajomej posłuchaj fajny podcast, no to my jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, to też jest bardzo duża pomoc. Ci wszyscy, którzy nas wspierają, przypominamy, nie tylko wspieracie nas dla siebie, ale i dla wszystkich w rzeczywistości. Przypominamy, możecie nas słuchać na YouTubie, na Spotify'u, na czymkolwiek, na Audioboomie. Praktycznie jesteśmy wszędzie. Pamiętajcie, że fajnie jest zostawić jakiś komentarz, jeżeli chodzi o YouTuba. Ostatnio to było, przeżyliśmy.
Przeżyję.
Dzisiaj możemy powiedzieć...
Dzisiaj możecie zostawić Leon na przykład.
Tak, dzisiaj komentarz może być Leon albo Leonku, nie! Czy coś w tym rodzaju. I jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
Następnym razem, tak jest. Trzymajcie się. Nara! Thank you.